A wise man once said, efficiency is just intelligent laziness. But I once said that feet are just shit hands.
Słuchacie 23. odcinka podcastu Inside Baseball. Mówią do Was z Wrocławia Konrad Okoński, najlepiej smakuje schłodzony.
I Mateusz Żarkowski, przyszedłem tu nagrywać podcast i ruchać laski. I skończyły mi się laski.
W dzisiejszym odcinku między innymi rzeczy improkracja.
Panie, daj Pan spokój.
Jedzenie i zegar.
Genderbender.
Hollywood.
O przebranych widelcach.
O post i get.
O Żydach i ADHD.
No proszę. Oraz newsy. Gdzie jest Twój Bóg teraz?
Gdzie jest Twój Bóg teraz?
Ruchome obrazki.
Możesz patrzeć w ziemię.
Jak zareklamować Twoją dziewczynę?
Cyberpunk 2020, a reklama 2050.
Nauka masturbacji upośledzonych dzieci w piasecznie.
Markety w Jarołomcy.
Za dużo dobrego.
Radziecki niedźwiedź ustawia wybory.
W pogoni za kutasem.
Roboki pająki cerują gwiazdy przez pustynię.
A także piłka w trybuny i after show. Woo! Woo! My właśnie wróciliśmy z czegoś fajnego. Wróciliśmy z improkracji.
Tak, także ten news jest dla ludzi z Wrocławia.
Tak jest, news czy tam...
Ale, podejrzewam, że podobne rzeczy dzieją się w waszym mieście, jeżeli nie jesteście z Wrocławia, więc może poszukajcie czegoś takiego.
Tak jest. Improkracja to jest teatr wrocławski, teatr, który raz na dwa tygodnie na ulicy Włodkowica, w klubie Włodkowica 21, urządza wieczór komedii improwizowanej.
To się dzieje we Wrocławiu, przypominamy.
Tak, dokładnie. To kosztuje 15 zł i jest naprawdę warte 15 zł, bo jeżeli idziesz do kina, płacisz 25 zł i nie jesteś pewien, czy będzie spoko, tutaj płacisz 15 i za każdym razem jest zajebiście. Trwa to 1,5 godziny. I w zasadzie najlepiej można by to, jeśli nie wiecie, jak sobie to wyobrazić, wyobraźcie sobie Whose Line Is It Anyway, ale ze zmieniającymi się, w sensie nie zawsze robią to samo, nie zawsze grają w konkretne gry, te, które są te same, tylko czasem wymyślają coś dziwnego, na przykład dzisiaj poprosili gości, czyli poprosili tak jakby na Facebooku tych, którzy zamierzyli przyjść, o muzykę, MP3, linki do YouTube'a. Ściągnęli tą muzykę na dysk i puszczali tą muzykę w trakcie przedstawienia i improwizowali scenki bazując na tej muzyce. I to jest to, co mniej więcej robili.
W ogóle przychodzi, dzwoni do mnie Angela i mówi, słuchaj, a dzisiaj będzie w tej, na improkracji będzie temat jest prostytutka, to może być fajnie. Mówię, jaka prostytutka, o co chodzi? I tak przychodzimy, nie? Jest fajnie, puszczają te MP3, wychodzą i tak się, wiesz, Angela się mnie pyta, ale w ogóle nie było prostytutki, o co chodzi?
Gdzie ta prostytutka?
Okazuje się, że tematem dzisiejszego występu było właśnie partyturka, czyli przynieś utwór i otwórz nam mózgi w ten sposób. Także partyturka.
Ale Angela ma wadę wzroku.
Angela sprawdzała na telefonie, więc może rozwaliła kolejny telefon.
Może, no. Może ten, wiesz, bo budowa komórki.
Co nie zmienia faktu, że bawimy się świetnie i za każdym razem jest coś nowego. I za każdym, w sensie w inny sposób jest ta improwizacja, ale za każdym razem trochę w inny sposób i za każdym razem jest naprawdę dobrze. Zwłaszcza, że ci ludzie widać, że już trochę się znają i świetnie się odgadują na scenie.
Tak, nie ma prawie w ogóle takich momentów, które są niezręczne. Wiecie, jak ktoś nie wie, co powiedzieć, jest niezręcznie, widownia jest niezręczna, ludzie są niezręczni. Nie ma takich, praktycznie nie ma takich
wszyscy
momentów.
Praktycznie nikt nie jest niezręczny, praktycznie wszyscy żonglują.
Wszyscy żonglują.
Wszyscy są zręczni.
No jest naprawdę, naprawdę dobrze. Miałeś jakiś dowcip w ogóle?
Dowcip? O tym?
Zacząłeś opowiadać dowcip, po czym powiedziałeś, że mi nie powiesz, ponieważ powiesz go teraz.
Oj, to czekaj, to przerzucę tylko. A dowcip był taki, że przychodzi koleś do... Aha, dobra. Przychodzi koleś do lekarza i mówi, panie doktorze, proszę mnie wykastrować. Lekarz mówi, co, jak to wykastrować? To jest poważna w ogóle operacja. Jak pan w ogóle poszedł do tego?
Jestem lekarzem, nie robię poważnych operacji.
Niepoważne operacje. Mogę panu wszczepić policzki klauna.
Jestem niepoważnym lekarzem.
Niepoważne operacje. Mówi, proszę pana, dlaczego pan doszedł w ogóle do tego, żeby być wykastrowany? Mówi, no, proszę nie pytać, ja płacę, ja wymagam, ja przemyślałem to, ja chcę być wykastrowany. Lekarz mówi, spoko. Wykastrował go, spoko. I już siedzą po tym wszystkim, nie? Pacjent się tam budzi, operacja się udała. I mówi, no, budzi się, mówi, pacjent się budzi. I co? No, udało się, jest pan wykastrowany. Uff, to dobrze. Lekarz mówi, no dobra, ale czy mogę się teraz, już po tej operacji w takim razie zapytać, co sprawiło, że pan się chciał wykastrować? On mówi, no jasne, jasne. Wie pan co, no ostatnio no poślubiłem kobietę, no i ona jest Żydówką. No i ja stwierdziłem, żeby być bardziej w tej kulturze, no to się no to dokonać tego obrządku, on mówi. A to nie obrzezanie? No tak, a co powiedziałem?
Pamiętajcie, dzieci w życiu nie pozwólcie lekarzowi zadać sobie pytania przed operacją.
Tak, nigdy, bo inaczej może nie być śmiesznie.
Czy mieliśmy usunąć panu prawą czy lewą rękę? Ja płacę, ja wymagam, nie proszę nie zadawać pytań.
Obie. Proszę obie. Przy okazji chciałem ci powiedzieć o Żydach i ADHD.
Dlaczego naraz o nich?
Bo Żydzi, doszedłem ostatnio w moim wnioskowaniu, że Żydzi muszą mieć ADHD.
Muszą mieć.
Wiesz dlaczego?
Jest to wymóg na wejściu. Dlaczego?
Nie, no że każdy, no bo jeździli na obozy koncentracyjne.
O.
Padł bum,
żeby sparafrazować dzisiejszą fragment dzisiejszej improkracji, nie dam ci uciec z tym sucharem.
O Jezu, dawaj, jedzenie i zegar.
Jedzenie i zegar. Teraz ja, o Jezu, dobra. Zadzwoniła do mnie ostatnio, mam czasem takie dni, że dzwonią do mnie jacyś ludzie. Nie wiem dlaczego, to się zazwyczaj składa się to na jeden dzień, także jednego dnia dzwoni do mnie kilka firm.
Podejrzewam, że jest tak, że oni mają cię w swojej bazie.
No.
I po prostu, i zawsze ty mówisz, nie, dziękuję. I oni po prostu mają, wiesz, w tym swoim call center, że muszą zadzwonić za miesiąc. I za miesiąc dzwonią i dzwonią wszyscy naraz.
Może. I słuchaj, i dzwoni do mnie taka pani, która oczywiście zaczyna swoją gadkę i nie da sobie przerwać, nie, tylko napierdala.
Pierdolę, nienawidzę tego.
I ona mówi, na, bardzo się cieszę, że pan odebrał tutaj ten, mamy takie przedstawienie, nie przedstawienie, tylko... Mamy tutaj taką konferencję na temat zdrowego odżywiania. Jestem
przy
pewna...
okazji chciałem poinformować pana, że jest pan w telewizji, jest pan nagrywany, bo oni tak zawsze robią, nie?
Mi tego nie powiedziała. Powiedziała, że jest konferencja na temat zdrowego odżywiania i ona jest pewna, że ja chcę się zdrowo odżywiać, tak jak każdy. Ja mówię oczywiście, że nie jestem zainteresowany.
Może chciałem zadzwonić po pizzę właśnie, kiedy pani...
I ona, słuchaj, ona mówi, czy ja mogę zadać panu pytanie? I ja tak, kurwa, nie wiem, okej, no, proszę bardzo.
Właśnie to zrobiłaś, badabum.
Proszę bardzo, nie? I ona mówi, na pewno zależy, czy zależy panu na zdrowiu? No ja mówię, no okej, no tak.
W skali mówi, od 1 do 10 to tak 3.
W takim razie na pewno będzie pan zachwycony, jak pan będzie mógł przyjść na tą naszą, na tą naszą konferencję, ale dodatkowo, jeśli pan na tą konferencję przyjdzie, to dostanie pan w prezencie zegar ścienny. I tak rozkminiam, wiesz, czy powiedzieć jej, żeby zadzwonili do mnie, kiedy będą dawać pizzę zamiast zegarów.
Zostanie pan zegar ścienny, no to spoko.
A ja mógłbym...
a to nie byłby taki fit clock? Że wiesz, wskazówka się przesuwała i która jest godzina? Godzina na zdrowe wpierdalanie, godzina na ćwiczenia.
Czas na ten, czas na ziarno. Czas, żeby pierdolić ziarno. Teraz możesz zjeść orzecha. O tej godzinie. No, także podziękowałem pani i nie wiem, niestety nie jestem w stanie powiedzieć nic. Powinienem był się zgodzić, pójść i zdać relację. Będę pewien, żeby tego nie zrobić następnym razem również. Ale to tyle. W zasadzie nie pamiętam, do czego dotyczył drugi telefon. Cholera. I to też była jakaś promocja, ale zapomniałem, także wybaczcie.
Halo.
Tak, Jezus, co? Mateusz?
Już. Tak.
Oh, Jezus.
To ja. Hej. Oh. Hej. Słyszałem, że zarypali mi ciebie Żydzi i masoni.
Tak, bo powiedzieli, że... Słuchaj, wpadło tutaj trzech Żydów i powiedzieli, że chcą mnie porwać, ale potem zaczęli oglądać światełka, a potem wybiegli. Nie wiem, o co chodziło. Zostawili zegar ścienny i paczkę ziarna.
Ja chciałem tylko powiedzieć, że ta forma reklamy, którą przyjęła pani z zegarem, zadziałała, bo nie pamiętałeś już o żadnej innej reklamie tego dnia.
Tak, zadziałała, ale też nie skorzystałem.
Ja powinienem zaczynać od tego.
Stop.
Hej, czy chcesz kupić zegar? Albo czy chcesz dostać zegar?
Pochodzili po moim liceum ludzie i wciskali ludziom ziemniaki.
Jest mi trochę przykro, bo jak powiedziałeś zegar ścienny, to pomyślałem o takim zegarze z kukułką.
O kurwa, to mógł być taki zegar, wtedy bym poszedł.
Super, wtedy ja bym też poszedł, bo chciał mieć zegar z kukułką.
To by było, bo ja podejrzewam, że to był taki zegar, taki z takich plastikowych, gdzie można sobie wsadzić co się chce pod, wiesz, pod mechanizm, tak, że oni mogą włożyć swoje logo firmy albo coś takiego, to są takie, wiesz...
W ogóle nie czaję trochę idei zegara z kukułką. On co godzinę napierdala ci.
Chyba tak. Tyle razy, ile jest, wiesz, godzina.
A, dobra, to jeszcze rozumiem.
Czyli godzina pierwsza jest... Bup, bup.
Ale moja rozkmina to jest po co? Dlaczego chcesz mieć zegar, który ci przypomina, że umierasz?
No, a byłeś kiedyś na...
Z każdą godziną masz mniej życia.
Byłeś kiedyś na obozie żeglarskim?
Z każdą godziną tracisz 60 sekund, 60 minut swojego życia.
Prawda. Może są ludzie, którzy lubią pamiętać, że umierają. Memento mori.
Słyszałeś, że co 60 sekund w Afryce mija jedna minuta.
Słuchaj, byłeś kiedyś na obozie żeglarskim?
No byłem.
No to jak jesteś na obozie żeglarskim, to każdy ma wdzieloną jakąś tam wartę i wtedy, kiedy masz wartę, to musisz wybijać szklanki. Kojarzysz to?
Pamiętam.
Wisi dzwonek i musisz wybijać.
Ponieważ... Zwykle ludzie mówili, proszę nie napierdalaj w to, bo chcę spać.
No i słuchaj, jak ktoś jest na morzu, niedaleko ciebie, to wtedy słyszy, że o, jest godzina 12.30. I jak masz ten zegar?
Nie, no ty słyszysz najpierw na swoim okręcie, bo tu też muszą wybijać te szklanki.
Na okręcie też wybijają? No ale na jachtach się nie wybija. Kto by, kurwa, chodził i wybijał szklanki na jachcie? Na jachcie masz, kurwa, komórkę, możesz sprawdzić, która godzina.
Na jachcie najwyżej możesz zbić szklankę, jak ci spadnie.
No tak, ale to jest takie coś, że nie musisz wyciągać telefonu z kieszeni, tylko możesz powiedzieć, aha, wybili szklanki, wiem, która jest godzina, przy okazji mogę zaimponować mojej dziewczynie, która nie żegluje, bo potrafiłem odczytać, ile tych szklanek oznacza godzinę.
No tak, a z drugiej strony możesz powiedzieć, jestem na wakacjach i mam w dupie czas.
No mógłbyś tak, ale jeśli nie jesteś na wakacjach, jeśli pracujesz na tym jachcie, na przykład?
Jako kto, Konrad?
Jako kuchta. Załóżmy.
Co to jest kuchta?
W kambuzie pracuję.
No to kuk. Kuchta.
No nie wiem. Kurwa, się, że...
Kuchta to jest tytuł odcinka w ogóle, kuchta.
Zapiszę to sobie.
Ale nie, faktycznie jest coś takiego. A, dobra, to jest kuchta, tylko to jest pogardliwie kucharz.
A, okej. Okay. Kuchta wigi.
Albo pomocnik kucharza, albo niezbyt dobry kucharz.
Albo jezioro po jezieru do Biegniewskim.
Ja mam też kolesia, który się nazywa Kuchta, ma tak na nazwisko. Więc, kurwa, piątka twoim przodkom.
No dobrze. No,
kurwa, musiał być najwyraźniej nie aż tak złym kucharzem, skoro jeszcze żyjecie.
No, ciekawe, czy wybijał szklanki.
Zbijał szklanki.
Tak czy siak, ciekawe. Jeżeli masz w domu zegar z kukułką i ktoś będzie przepływał jachtem za oknem, to będzie wiedział, która jest godzina. To do tego zmierzałem.
We Wrocławiu. Dobry wieczór we Wrocławiu.
No załóżmy, no nie wiesz, kiedy robisz, jesteś zegarmistrzem i wyrabiasz, czy lutnikiem, bo nie wiem, kto robi takie duże zegary, i robisz zegar z kukułką, to nie robisz wywiadu środowiskowego, gdzie ten zegar będzie wisiał.
Jak to nie?
No nie, no robisz ten zegar i to jest twoja sztuka.
Musisz zarejestrować, to jest muzeum. Jest.
Jeśli kupi to jakiś głupek, który nie mieszka przy morzu, to wiesz, to nie jest twoja sprawa. Ty jesteś tylko, ty nie jesteś meteorologiem.
To nie powinien być zegar z kukułką, tylko zegar z marynarzem, który co jakiś czas wysuwa się marynarz i wali w szklankę.
I pije szklankę.
I pije. Słuchaj, chciałem ci powiedzieć o pełnych. Czyli panie, daj pan spokój.
Okej.
Okay. Jest taki moment w twoim życiu, że chodzi mi o to, że są rzeczy, które nie dzieją się liniowo. Mhm. Są takie rzeczy, że jesteś na przykład coraz starszy i coraz więcej wiesz o życiu, nie? Bo
a
przeżyłeś
to jest
więcej... No i to wiesz coraz więcej. A jeśli chodzi o, kurwa, odczucie się starym, to jest to bardzo nieliniowe, bo w pewnym momencie jesteś studentem i wszyscy do ciebie mówią, wypierdalaj, obi boku i tak dalej. I w pewnym momencie nagle coś tryka i wszyscy do ciebie mówią pan.
Tak, jest tak. Więcej
jest to strasznie wkurwiające po prostu, że nagle wszyscy do ciebie mówią pan i masz ludzi w twoim wieku, którzy mówią do ciebie pan, co jest w ogóle, kurwa, tak, ostateczną formą starzenia się.
Tak, Mateusz, ale ty wykładasz tym ludziom programowanie.
Nie, to oni nie są w moim wieku, nie? Oni są młodsi o ileś tam, więc no, o dużo nawet, nie?
No.
O 5 czasami lat, więc to jest w miarę jeszcze zrozumiałe, nie? Jeszcze to jest taka relacja, jak spotykasz ludzi na ulicy i mówią, kurwa, do ciebie pan.
No tak, no bo są uprzejmi. Powinieneś to odebrać jako przejaw uprzejmości.
Usted. Nie wiem, jest to straszne. Dla mnie jest to straszne taki motyw, że w pewnym momencie gdzieś coś przeskoczyło i nagle wszyscy zaczęli mówić do siebie pan.
No tak, tak.
A kiedyś się mówiło, ej ty, na przykład. I to było, wiesz, uważane za szczyt uprzejmości.
Nie, tak jest. I jeszcze jedna rzecz. Ja zauważyłem taką pozytywną rzecz z kolei, która jest durna, ale pozytywna. Bo kiedyś ja mówiłem różne rzeczy w towarzystwie na przykład. I ludzie mówili, żebym się zamknął, bo jestem mały i nic nie wiem. I zauważyłem, że są takie rzeczy, na które, wiesz, nie zmieniłem zdania, jak dorosłem, to nie zmieniłem zdania na wszystkie tematy. Na niektóre tematy mam to samo zdanie. I teraz, jak mówię te same rzeczy, to teraz ludzie kiwają głowami ze zrozumieniem i przyznają mi rację albo dyskutują ze mną. Zamiast mówić mi, że jestem głupi, żeby się zamknął, bo jestem mały. Także, dzieci, jeśli wiecie, że macie rację i mówicie ludziom rzeczy, a oni was nie słuchają, to musicie tylko poczekać. Wasz czas nadejdzie. Nie bójcie się. Przyszłość jest światła. Ale umrzecie prędzej czy później.
Nie bójcie się. Nie trwóż się.
Moment, kiedy ludzie będą was szanować, nadejdzie. Jeśli będziecie mieli szczęście, to nadejdzie on, zanim umrzecie.
Chyba, że jesteście artystą.
Ja jestem bardzo poważny. Nikt nie mówi do mnie pan, ale...
Pamiętajcie, jeżeli ludzie wam mówią, że wasza praca jest chujowa, to nie dajcie przyznać im racji. Tylko powiedzcie, że wyprzedzacie swoje czasy i róbcie dalej to, co robicie chujowo. Tak. Nie można. Dajcie sobie powiedzieć nic. To jest oznaka dorosłości. Nieprzyznawanie się do błędu.
Tak, to jest jeden z kroków do sukcesu. Zwłaszcza jeśli sam chcesz widzieć ten sukces. Powiedz mi, że Genderbender nie jest o Eurowizji.
Nie jest o Eurowizji i nie będziemy o tym gadać, co?
Tak, nie będziemy.
Powiedz tylko, ja nie wiem w ogóle, o czym jest Eurowizja, bo przeszło mi to. Powiedz mi w skrócie.
Wiesz, dlaczego nie wiesz, o czym jest? Ponieważ nie jest to istotne i to jest głupia zawody. Powiem ci w skrócie. Była piosenka, którą wszyscy w Polsce zjechali, po czym ta piosenka pojechała na Eurowizję, okazało się, że ma szansę wygrać i nagle wszyscy ją kochają.
To była ta piosenka My Słowianie, tak?
Tak, i ta piosenka przegrała.
Szczerze, ja uważam, że o ile ta piosenka jest taka sobie, w sensie, no wiesz, z tych, no mi się nie, mi, ja, wiesz, fajnie się posłuchać ją, fajnie się pobrechtać, ale nie są to moje klimaty, ale uważam, że to jest bardzo dobra piosenka do reprezentowania na Eurowizji.
W takim razie widzisz, no i pojechała, tylko...
No, i spoko.
Przegrała.
No i była gorsza, i kurwa, no, koniec.
Nie, bo tam jest wielka afera związana z tym, że zmienili zasady głosowania w Eurowizji, bo już nie liczy się, ile osób wyśle SMS-y, tylko liczy się to, co wysłane SMS-y, podzielone chyba przez jurorów. Jakoś to jest przekładane na liczbę jurorów, którzy...
Do potęgi, kurwa, ziaren w chlebie.
Masz jurorów i masz SMS-y i jedne i drugie rzeczy się liczą. I teraz Polacy mają problem z tym, że w większości krajów dostali najwięcej punktów, ale jurorzy ich zjechali w większości krajów. Także koniec końców nie wygraliśmy.
No trudno, no.
I wygrała kobieta z brodą. W sensie mężczyzna przebrany za kobietę.
No i spoko. Stary, a przede może fajnie, może... I teraz moje pytanie jest takie. Czy on fajnie śpiewał?
Ja nie wiem, bo ja nie słyszałem, jak śpiewał, bo...
No właśnie. Nie...
Naprawdę mam lepsze rzeczy do roboty niż oglądanie Eurowizji. Jedna rzecz, tylko powiem ci zabawną... Jedną muszę ci powiedzieć zabawną rzecz związaną z tym kolesiem przebranym za kobietę. Jak go... Zobaczycie jego zdjęcie...
Chciałem tego zdjęcia.
On ma naprawdę mocno widać, że on ma tą, nie tylko ma brodę, ale ma też twarz pomalowaną na czarno pod tą brodą, jakąś taką kredką chyba. Bo ta broda jest taka super czarna i taka gęsta.
No i spoko, no.
Tak, wygląda śmiesznie. Bo wygląda jakby miał sfotoshopowaną twarz, zawsze.
No dobra, ale zawsze wygląda człowiek Photoshop. Ale kurwa, Eurowizja jest piosenka, w Eurowizji chodzi o śpiewanie, nie?
Nie jestem pewien, możliwe.
Czy chodzi o euro, że jak ma wyglądać euro? Czyli w skrócie Eurowizja.
Chodzi o to, żeby patrzeć na Europę, Mateusz.
Chodzi o to, ja patrzę.
Patrz na nią.
Patrzę, dobra. A o czym chciałem powiedzieć w Genderbenderze? To zainspirowałem się obrazkiem z Nine Gaga, na którym ktoś wrzucił rozkminę. Co by było, gdyby Harry i Draco z Harry'ego Pottera byli dziewczynami? I wrzucił tam jakieś obrazki, nieważne, i powiedział, na przykład nazywałyby się Harriet i Drakesha. I odpowiedział by, co, Drakesha? Czy Drakesha jest z getta?
Bo powinna być taka czarna jeszcze, taka gruba.
Taka, wiesz, oh no, you didn't!
Oh no, this bitch trifling!
I straight up offer my friendship, but she ditched my ass for Rhonda. Who she thinks she is? Fuck this hoe. Fuck this snake.
She thinks she better than me. Ale jak ktoś też zauważył w komentarzach, Drakesha jest tutaj naprawdę, naprawdę urodziwa. Zresztą Harrieta też jest bardzo spoko.
Wszystkie są spoko.
Nie wiem, Mateusz, jak potoczyłaby się historia Harry'ego i Draco, gdyby byli dziewczynami.
I want to slither in her chamber of secrets.
Ten dowcip jest stary jak Harry Potter.
Ja jestem najwyraźniej nie na czasie.
Nie jesteś też takim pojebem na punkcie Pottera jak ja.
Ale tak zacząłem rozkminać. Czy jesteśmy w stanie wymyślić, wziąć postacie z literatury i wymyślić im na przykład genderbender?
Tak, jeszcze powiem ci wręcz, że byłoby ci ciężko znaleźć postacie, które nie zostały gdzieś zmienione na drugą stronę.
Ja rozkminiam na przykład, czy Władca Pierścieni na przykład. Gdzieś genderbend Gandalf?
Stary, jest zasada internetu.
O kurwa, faktycznie jest.
Bend Gandalf? Muszę zobaczyć. Gandalfina.
Gandolfini taki był ten szkolec.
Słuchaj, po pierwsze, jeśli w Ameryce jest, podejrzewam, że w Polsce niedługo też, jeśli jest konwent komiksowy, fantazy, mangi, cokolwiek i jakaś dziewczyna chce się przebrać za Gandalfa, to przebierze się za Gandalfa.
Choćbyś chciał jej nie... Jeśli widzisz, jeśli jakiś koleś chce założyć brodę, to założy brodę i będzie śpiewał. Nie powstrzymasz.
Słuchaj, kojarzysz...
Eurowizja zamieniła się po prostu w jeden wielki konwent fantastyki. Pyrkon.
Słuchaj, jak się nazywa ta... Która to była zasada internetu?
34.
Tak. Albo... There is porno with no exceptions.
34.
Jeszcze 34.2. There are ponies of it, no exceptions. I słuchaj, jest też zasada, która mówi, że każda postać z popkultury ma swoją wersję przeciwnej płci. Bez wyjątków. I nie mogę znaleźć, która to jest.
Właśnie widzę Ryu i Kena z cyckami. Ze Street Fightera.
Brzmi dobrze.
Oj, piękne to jest.
Także jeśli założysz kiedyś Tumblera, to poznasz stary, nowe odchłanie internetu.
Widzę też iPada, do którego ktoś wtyka ładowarkę i złączy od słuchawek.
I ma wyświetloną Sasha Grey?
Nie, i ma taką twarz przerażoną. Oj, piękne. Zastanawiałem się, możemy to sobie zostawić na później, ale zastanawiałem się o wymyśleniu jakichś ciekawych imion, takich jak Drakesha właśnie.
Gondolfina? Zapodaj mi jakąś jakąś postać w takim razie, albo...
Gwiezdne Wojny.
Gwiezdne Wojny.
Łucja Gwiazdochodziarz.
Hanna Solo.
Hanna
Solo.
Hanna Montana.
Chciałem powiedzieć Czubaka, ale Czubaka to jest...
Hona Solo, to jest zajebiste. Hona Solo, to byłby polski bender. Hona Solo.
Ej stary, wiesz, że możliwe, że będę miał karierę filmową?
To znaczy?
I to w Bollywoodzie.
Opowiedz mi o Bollywoodzie. Powiedz, że nie przytrzasnąłeś sobie penisa drzwiami i że teraz nie boli cię drewno. I że to jest twój kawał, bo Bollywoodzie.
Bardzo słuchaj. Dostałem e-maila, bo ja zajmuję się storyboardem, jeśli kojarzysz. To są takie rzeczy, zanim powstanie film, rysuje się go w formie takiego prawie że komiksu, żeby ten film rozrysować, jakie będą sceny, jakie będą ujęcia i tak dalej.
Ciągle tego nie rozumiem. W sensie, po co to jest? Bo i tak oni na to patrzą, a Ej, a co w tej scenie się dzieje? Nie wiem, spójrzmy do scenariusza i patrzą do scenariusza.
Nie, wszystko masz. To jest taki storyboard późniejszy, produkcyjny, zawiera wszystkie sceny. Jest praktycznie, zwłaszcza w filmach animowanych te storyboardy są bardzo zaawansowane.
Do filmów animowanych rozumiem, ale...
Tak, ale bo na przykład reżyser ma wizję, jak ma wyglądać konkretna scena i wiesz, bo ma być duży tłum.
No reżyser powinien rysować, a nie ty...
No tak, ale reżyser nie potrafi rysować. Reżyser
powinien ustawiać aktorów, a jak ty rysujesz, to ty ustawiasz aktorów, czy nie?
No wiem, dlatego to jest zajebista robota.
Nie, rozkminiam tylko w sensie na ile, wiesz, na ile oni potem skorzystają z tego.
Wiesz co, podejrzewam, że to zależy od reżysera. Ja też nie mam za dużego doświadczenia, jeśli chodzi o storyboardy filmowe, bo do tej pory robiłem tylko tak zwane storyboardy na przetargi, czyli agencja reklamowa chce zrobić reklamę jakąś, jest przetarg na to i oni wymyślają scenariusz i zlecają mi na przykład narysowanie poszczególnych scen, żeby pokazać, jakie to będzie zajebiste. Mhm. No, ale dostałem maila po angielsku, od firmy, która ma siedzibę w Wielkiej Brytanii, a także w Indiach, która kręci filmy bollywoodzkie i która jest zainteresowana zlecaniem storyboardów do bollywoodzkich filmów. Mhm. Zastanawiam się, czy mogę po prostu narysować jedną scenę, gdzie tańczy bardzo dużo osób i wklejać ją w tło każdego obrazka.
No, a czekaj, Bollywood, no to zostańmy może jakiś po prostu Bollywood dancing drawing, czy coś takiego, albo cartoon.
Myślę, że Bollywood storyboard nawet może nam coś dać. A ty słyszałeś, że Bollywood nakręcił scenę w Warszawie?
Jaką? Potrzebowali nakręcić
scenę, jak autobus spierdala się przez most do wody. I Warszawa rzuciła im chyba cenę 3 milionów złotych, a jakby mieli to zrobić tam, gdzie kręcili sam film, to by zapłacili 13 milionów dolarów, coś takiego, i oszczędzili to w ten sposób 12 baniek.
Jesteśmy generalnie najtańszą prostytutką. chcą rozpierdolić autobus u nas. Ktoś mówi, nie, u mnie to będzie drogie. Warszawa mówi, ja to zrobię taniej.
Najlepiej, że rozjebali taki autobus, jaki jest taki angielski, wiesz, dwupiętrowy. W Warszawie. No ale zakładam, że to będzie jedna scena, wiesz, wszystko będzie działo się w jakimś tam miejscu, gdzie oni to kręcą, a potem jak autobus będzie dojeżdżał do mostu, to nagle wszystko zmieni się na Warszawę, bo to jest pierdolony do mostu.
Pałac kultury.
I ludzie zaczną tańczyć i to będzie już, wiesz, kolejna scena. Idziemy dalej.
Ej, ale myślisz, że tak jest w Indii, że jak się wpierdala autobus do wody, to ludzie zaczynają tańczyć?
Zakładam, że tak, bo wiesz, ratujesz ludzi z wody, masz już powód, żeby się cieszyć i tańczyć.
Chyba, że oni mówią, ratuj mnie, a ty w tym momencie tańczysz. Ale u nas też będzie Bollywood, czy już był. Nasza znajoma Daria, tancerka, ona brała udział w takim dokumencie o cyganach.
Ona jest cyganką?
Ona nie jest, ale brała udział w tym. Już ci powiem, o co chodzi.
Mów.
Idea jest taka, że biorą cygańską dziewczynkę, która ma chyba problemy ze słuchem czy coś takiego, ale bardzo dobrze tańczy. I zrobili z tego taki dokument, jej świat zamienia się w taki bollywoodzki film. I nagrywali to na rynku we Wrocławiu i tak dalej. I to jest taki dokument o tym życiu cygan razem z tym. Wydaje mi się spoko. I z tego, co widziałem, zaraz sobie przypomnę, jak to wygląda.
I nasza znajoma będzie tańczyła w tym filmie?
Ona tam tańczyła gdzieś jako, wiesz, postać.
Jako support?
Z tyłu, nie? No jako jedna z tych wielu tam osób, nie?
Tak.
Jedna na pierwszym planie, ale trochę, wiesz, poza główną postacią.
A jak wspominałem, ma czarne włosy, także może się zaszyć w tłumie cyganów.
Nie, no ale nie ma takiej karnacji.
Jakbyś wsadził ją do BMW, prawdopodobnie nie poznałbyś różnicy.
Jest. Wrzucę po prostu informację o tym.
Ty może wiesz, Mateusz, że ja jestem naprawdę słaby w rozróżnianiu ras ludzi. W sensie, jeśli nie jest to Azjata albo czarny człowiek, to będzie mi ciężko rozróżnić rasę. Na przykład...
Ja w ogóle nie rozróżniam ras, ja nie widzę ras. Dla mnie wszyscy ludzie są ludźmi.
Wszyscy ludzie są ludźmi dla nas. I na przykład dlatego nigdy nie mogę opowiedzieć dowcipu o Żydach, ponieważ nigdy nie wiem, czy ktoś z otoczenia nie jest Żydem, bo nie wiem, jak wyglądają.
Jak? No mają, wiesz, długie nosy, bo powietrze jest za darmo.
Nie no, tak mówisz, ale moja koleżanka Ania, która mówi, że jest Żydówką, ale do dziś nie wiem, czy to prawda, ma bardzo mały nos, najmniejszy nos, jaki widziałem. Co teraz?
W ogóle nie ma nosa.
Nie ma nosa, a jest jak Krillan.
Nie jest Żydówką.
No tak mówi.
Nie jest to, nie jest wykastrowana.
Nie wiem.
Już ci powiem, o co chodzi. Film się nazywa Królowa Pik. A propos Bollywoodu jeszcze. Film się nazywa Królowa Pik. Zdjęcia zaczęły się chyba już 2 lata temu.
Wow.
Jest o 10-letniej głuchoniemiej Denisie, która jest główną bohaterką tego filmu. I
Denisa
się nazywa. Mhm. I film będzie miał premierę w HBO Europe. Więc się wydaje, że spoko. Chociaż nigdy do tej pory nie słyszałem o HBO Europe.
Ja też nie, ale wiesz co mam na myśli.
Tak, jeśli wiesz, co ja znaczę. If you know what I mean.
Nie, no to wiesz, super. Ciężko mi powiedzieć coś złego, bo nie widziałem filmu.
Myślę, widziałem trailer, gdzieś tu może być i wydaje mi się fajnie. Ale w każdym razie, skoro mówisz o Bollywoodzie, to ja też obieram. Stary, a propos, jak już jesteśmy na wrocławskim rynku, to chciałem ci powiedzieć moją rozkminę o przebranych widelcach. Mhm.
A o ludziach przebranych za widelce.
Tak. Chodzisz po takim wrocławskim rynku i widzisz ludzi przebranych za widelce, nie?
Tak, realizują swoje marzenia.
Tak, spełniają swoje, spełniają się. Pokazują, wiesz, pokazują rodzicom, że są w stanie, wiesz, przeżyć w ciężkim świecie.
Ty, może to są zboczeńcy, tak jak masz fairies i oni się przebierają za włochatych, to są shinies i oni się przebierają za coś, co błyszczy.
Moja rozkmina jest taka. Nic tak bardzo nie odwraca uwagi ludzi od ciebie, kiedy jesteś przebrany za wielki widelec. Jeśli byś, kurwa, szedł po ulicom normalnie, to ludzie zwróciliby większą uwagę na ciebie, ale kiedy jesteś, kurwa, przebrany za wielką pastę do zębów, albo dinozaura, albo, kurwa, coś takiego i chodzisz po rynku, to nagle wszyscy ludzie udają, że ciebie nie widzą. Udają, że nie widzą wielkiego widelca. I wygląda to, kurwa, komicznie, jak przechodzisz, idzie koleś w przebraniu wielkiego widelca i ludzie są już nauczeni, żeby unikać wzroku i nie brać raczej ulotek czy czegoś takiego. I tak się odwracają. I tak rozkminiam, że skoro ubranie przebrania wielkiego dinozaura sprawia, że jesteś niewidzialny, to czy ludzie na przykład mogliby wpaść do banku i obrabować bank w ten sposób? I ludzie by udawali, że ich nie widzą?
Byłoby tak prawdopodobnie. To jest jak u Pratchetta. Jak u Pratchetta dorośli nie widzą na przykład śmierci, ale dzieci widzą. Ponieważ dzieci nie wiedzą jeszcze, że nie wolno widzieć takich rzeczy. Tak samo tutaj. Możemy nakręcić film o dziecku, które jest w banku w trakcie takiego rabunku, jako jedyne życie.
I wszyscy, właśnie, i wszyscy, wiesz, po prostu przychodzą, a ci ludzie biorą, pakują wszystko, wiesz, dinozaury kradną gotówkę i uciekają.
Ale to dziecko nie umie mówić, to dziecko umie tylko tańczyć i ono musi przekazać, musi przekazać swojej cygańskiej rodzinie.
że ten bank już jest obrabowany.
Nie, słuchaj. Właśnie o to chodzi, że teraz tylko cyganie potrafią zrozumieć, co to dziecko chce powiedzieć przez taniec i po raz pierwszy cyganie muszą współpracować z policją. Bo jestem straszny.
To jest, kurwa, moment, to jest motyw na serial.
Na serial?
No, tak jak jest, wiesz, policja, nie wiem, Jack i robot, nie? I serial, i razem rozwiązują przestępstwa. O tej lasce, co czytała w kościach i rozwiązywała przestępstwa.
No dobra, ale tutaj...
I o głuchoniemej Romce, która potrafi tańczyć, która rozwiązuje przestępstwa.
Ej, tak, ale czekaj, bo ona ma tylko tą jedną umiejętność, że widzi tych
wielki
ludzi.
Koleś, bo wielki koleś przebrany za widelec zabił jej żonę, czy tam ojca. I ona teraz się mści. Stary, mamy złoto.
No tak, tylko ona, patrz, jedyną jej umiejętnością to jest, że widzi ludzi przebranych za widelce. I wyobraź sobie,
nie,
że...
tańczy.
No dobra. I policja ją zatrudnia jako specjalnego inspektora.
Nie mów, że tańczenie to nie jest umiejętność, stary, bo ty ryzujesz na życie.
Słuchaj, ona zostaje zatrudniona jako specjalny inspektor przez policję i... I policja daje jej partnera takiego zmęczonego życia, jest... który wchodzi na emeryturę niedługo. Czarnego kolesia.
Inspektor Rom.
Słuchaj. I nagle ona idzie na miejsce morderstwa jakiegoś. Zostało popełnione morderstwo i ten stoją wszyscy i patrzą na nią, co ona powie tym razem, ale ona nie wie, jak rozwiązywać morderstwo.
Nie może mówić, ona tańczy.
Ona tańczy, że nie wie, o co chodzi. I no... Twist jest taki, że jej rodzina tak naprawdę jest detektywami. Ona po prostu tańczy bez sensu.
Nie, ona widzi przestępców. Jest dzieckiem. Ona widzi przestępców.
Potem jest ten, jako finał sezonu, ona umiera, zostaje postrzelona i nowy sezon zaczynamy z nową dziewczynką, jej siostrą, która nie ma tych zdolności, ale będzie musiała się nauczyć.
Ma wielkie buty do wypełnienia. Wielkie kradzione buty.
Ona, wiesz, przyjdzie na ten inspektorat policji, tam będzie pełno inspektorów i oni popatrzą na nią tak z taką pogardą i powiedzą: nie jesteś swoją siostrą. Potrzebujemy twojej siostry, a nie ciebie. Przepraszam, kurwa, że chcę pomóc.
Masz wielkie buty do wypełnienia i daję jej takie dwa buty, które nie pasują do siebie, bo są kradzione.
Moja siostra je nosiła? Nie, ale to jedyne, jakie mamy. O, dobrze, dobrze.
Nie, twoja siostra je sprzedawała. O Jezu, dobra, poszliśmy daleko bardzo, ale podoba mi się.
Twoja siostra została postrzelona przez te buty.
Powiedz mi o Postigecie.
Ja?
Ja mam powiedzieć?
No kurwa, to twój temat.
No dobra, ale to gadaliśmy o tym. Chodzi mi o to, że jak kupujemy linki do podcastu, ale w ogóle jak wysyłam link komuś...
To piszesz jakimś swoim lingo. To jest twoje
kurwa
lingo.
Lingo informatyczne.
No tak, ale ja nie jestem informatykiem.
To powiedz mi, Konradzie, o tym. Co cię wkurwia?
Za każdym razem...
To wkurwia nas, Polaków.
Tak, i wydaje mi się, że już o tym rozmawialiśmy. Kiedy chcesz wysłać komuś link z ciekawym artykułem, to najczęściej nie dostajesz, nie kopiujesz z paska adresowego tego linka, tylko ten link plus dodane takie pierdolniki, które sobie strona dodaje, czyli na przykład from Facebook, hashtag social, coś tam, ponieważ te strony, jedyny sposób, żeby te strony mogły sobie zapisywać, skąd przychodzą ich widzowie, to jest dodawanie tych wszystkich pierdolonych końcówek do adresów. Nie rozumiem, dlaczego nie ma lepszej technologii.
No jest to tak. No generalnie, dlaczego post i get? Bo te dwie metody do przesyłania treści dodatkowej pomiędzy stronami, kiedy klikniesz na link, nazywają się post i get.
Jedna postuje, a druga bierze?
Nie, jedna to jest zapisanie w... Jedna to jest zapisanie w adresie, w pasku adresowym. Mhm. Drugie to jest dostarczenie tej treści post, która jest niewidoczna dla użytkownika, ale idzie ze stroną.
Ale tak to, jak to jest widoczne? W sensie...
Są też zmienne treści, które są w tych zmiennych, nie? Bo tu masz na przykład w Google, nie? Ja tu mam na przykład, szukałem stopnie w policji, żeby wymyśleć jakąś grę z Romem i stopniami policji. Mhm. Kim ona mogłaby być? Na przykład starszym romisarzem. I mam tutaj, wiesz, Google Search i tam jakie jest, że Q równa się stopnie policja, czyli że takie jest query, zapytanie, potem jeszcze jakieś inne zmienne i dodatkowo te zmienne jesteś w stanie też przekazywać przez post, ale tylko jeśli klikasz na jakiś link na stronie, to wtedy ja mogę wysłać te treści dodatkowo niewidoczne dla użytkownika, nie w tym pasku adresu. I to jest spoko, ale nie można w inny sposób przekazać treści, jeżeli wpisujesz link, czy albo jeżeli klikasz na link, który jest, wiesz, przyklejony.
Mhm, no tak. Aha, czyli oni chcą, żebym ja ci podał taki link. Ale to bez sensu.
Znaczy, no generalnie tak. Nie no, oni patrzą skąd jest źródło, nie? I skąd się wzięło.
No tak, ale jeśli ja ci wyślę ten link przez maila, to oni nie będą wiedzieli, że ten link jest z maila, tylko będą myśleli, że jest z Facebooka wciąż, bo znalazłem go na Facebooku, załóżmy.
No, niestety tak.
To głupi są. Głupie,
są.
Głupki.
Bardzo głupi Facebook. Facebook jest głupi.
Gardzę tym. Generalnie gardzę.
Nie, ale to jest fakt, co mówisz, że szkoda, że nie ma, może nawet dobrze, że nie ma lepszej technologii też, bo jesteś w stanie kontrolować trochę to.
Może tym manipulować. Mogę na przykład pisać, że jestem na Księżycu.
Nie, że jest przekierowanie ze strony Inside Baseball i wszyscy będą, co to za strona Inside Baseball? Muszę to reklamować.
Rozkmin, jak można to zrobić. Zrobimy akcję.
Akcję. Zhakujemy świat. Dobra, słuchaj. Przechodzimy do newsów. Chciałem ci powiedzieć, mamy dwa newsy, które nazywają się Gdzie jest twój Bóg teraz?
Tak.
Jeden jest mój, drugi jest twój.
Tak, ja protestowałem je swoją drogą. Żeby nie było.
Zaczniemy od mojego. Tak. Mój się nazywa Gdzie jest twój Bóg teraz?
I to jest
Bóg to taki koleś.
Od MS-a jest ten news chyba.
Nie, ode mnie to jest. Ja to znalazłem.
Aha, masz rację.
Tak.
Dobra. Nie, bo dobra. Bardzo podobny dostaliśmy. Dobra, mów dalej. O trzech kobietach, które są tym jednym człowiekiem.
Tak. W Massachusetts trzy kobiety wzięły ślub i są pierwszą nie couple, tylko trouble.
Tak, jedna z nich jest w ciąży.
W ogóle, a najlepsze jest to, że wszystko to jest ze strony Christian News.
Tak, ponieważ może one są wierzące. Nie są? Są?
Są.
Czy ta strona podaje to jako, wiesz, jako straszny ten? Jako straszny grzech?
Właściwie widzę... A, tak. Nie robię jak grzech, tylko się z tego wyśmiewają. Mówiąc, że jak piszą marriage, czy małżeństwo, to robią je w cudzysłowiach.
Aha. Jaki komentarz. Och, panie, pomóż nam. Jak straszną cenę płacimy za to, że odeszliśmy od ciebie. Jaką cenę płacisz, kurwa? Że te kobiety są szczęśliwe.
Jaką cenę płacisz?
Tak straszna cena, te kobiety są szczęśliwe. Jak będzie ci na to stać?
Lesbijki są szczęśliwe, to jest cena, którą płacimy. Płacimy taką cenę, że ludzie, którzy nie wierzą w Boga, są szczęśliwi. Podczas kiedy my żyjemy w swoim nudnym życiu. Jaka cena? Cena tak wielka.
Nie, te komentarze są naprawdę złote.
No niektóre są świetne.
Ja nie wiem. Ja to nie rozumiem. Nie rozumiem, stary. Nie rozumiem, czemu kobiety nie mogą żyć w trzy osoby.
Najlepsze jest to, że kurwa poligamia jest, wiesz, jest na świecie.
Tak, i jest nawet odłam chrześcijaństwa, który ją uprawia. To są mormoni.
Oni.
Nie, to czekaj, chrześcijaństwa? Tak, chyba to jest chrześcijaństwo. Katolicyzm.
No, tak, tak. Odłam.
Odłam, tak. Także wiecie. Może tutaj dlatego, że kobiety są szczęśliwe. Kobiety nie mogą być szczęśliwe.
Znaczy to jest generalnie, jeśli chodzi o mormonów, to jest to... O, w sumie, mormoni określają się jako chrześcijanie. Dla mnie wystarczy.
Nie, wiesz, nawet pomijając kwestie religijne, na które wjeżdżamy zawsze jak możemy, ale pomijając już te kwestie religijne, to o co... Czemu ludziom to przeszkadza?
Chyba się... dlatego, że to jest pierwszy raz na świecie.
No.
Może coś takiego.
Jedna rzecz, którą mogę zrozumieć, bo mam znajomych, którzy są przeciwko temu, to, że one będą miały dziecko. No to dziecko będzie miało trzy mamy. No to jest super chyba.
Super. Masz, jak jedna umrze, masz jeszcze dwie.
No. Ej, mamy są w ogóle ekstra, także wiesz, czemu... Ja rozumiem dwóch ojców, ciężko, bo ojcowie są zwykle, wiesz, nieciekawi, przynajmniej w moim doświadczeniu, ale mamy są super. Także nie może być nic lepszego chyba. Także wiesz, super. Czy coś tam jeszcze jest w tym? Wiemy tylko tyle, że one się pobrały i że jedna z nich została sztucznie zapłodniona, żeby być w ciąży.
No i spoko.
Także będą miały dziecko. One mieszkają w ogóle w czym? W Colorado? Nie. Massachusetts.
Ja myślę, że spoko.
No, no to jest tak fajnie, fajnie napisane są tutaj niektóre rzeczy, bo mamy w ogóle dwa artykuły
tak,
na ten temat.
W ogóle to jest tak strasznie pasywno-agresywne w ogóle.
W tym chrześcijańskim tak, ale jest jeszcze jeden taki bardziej... New York Post też napisał, dostaliśmy to od MS-a, gdzie jest to napisane bardziej neutralnie i tutaj jest no tak fajnie powiedziane, że pobrały się 2,5 roku temu w Massachusetts, a potem dodały doll, czyli tą trzecią do swojego domostwa, tak dodały.
No i zajebiście, będą dodawać coraz więcej Pokemonów, będą kompletować, złapie wszystkie.
No.
Myślę, że zajebiście.
Czemu nie? Znaczy, generalnie... Ja sobie w ogóle nie wyobrażam trzyosobowego związku, także ja jestem pełen podziwu, że to w ogóle działa.
Ja myślę, że ludzie mogą robić, kurwa, co im pasuje. To nie jest tak, że jakaś z tych kobiet została zmuszona przeciwko sobie.
No, albo zmusza kogokolwiek innego do czegokolwiek.
Jestem ciekaw, jak tylko by wyglądał rozwód w czymś takim.
Nie wiem, zakładam, że wszystkie strony krzyczą.
Wszystkie strony. Ja mi się wydaje, że ten ktoś kiedyś powiedział, że gdyby krajami rządziły kobiety, to nie byłoby wojen, byłoby tylko kupę krajów, które się do siebie nie odzywają.
Tak. Czas na drugi temat o tym samej nazwie. Gdzie jest twój Bóg teraz?
Opowiedz mi, co to za Bóg?
W Łęcznej urząd poproszony o przycięcie drzew przyciął drzewa. Ta-ta-ta-ta. Mieszkańcy są zbulwersowani, że przyciął za mocno. Wielkie miecyje. To jest od Maćka News, który, muszę ci powiedzieć, że przysyła nam bardzo dużo takich wiadomości, które są dość anarchistyczne w swoim wydźwięku.
Określiliśmy to jako kryptoanarchizm.
Tak. Maciek jest kryptoanarchistą najwyraźniej, bo on wynajduje zawsze wiadomości, które najeżdżają na jakiś urząd albo na jakąś państwową instytucję. Wiemy oczywiście dlaczego, bo Maciek ma nieciekawe przeżycia. Ale chciałbym cię uświadomić, Maćku, jeśli nie wiesz, że to rzutuje na twoją osobowość i stajesz się mroczny w środku. W każdym razie...
Stajesz się brudża, takim wampirem.
W każdym razie, tutaj, mieszkańcy ulicy Wiosennej w Łęcznej przesłały do łęczyńskiego ratusza prośbę o to, żeby przyciąć drzewa, ponieważ zasłaniają światło słoneczne. I urząd przysłał ludzi i przycięli drzewa, także obcięli gałęzie. I
ale w ogóle...
Takie kikuty wystają z ziemi teraz.
Wygląda to kurwa komicznie. Ale to jest racja, że przycięli za mocno, bo oni generalnie zamiast przyciąć gałęzie te za mocne trochę, które wystają gdzieś tam, to oni po prostu ujebali połowę drzewa.
Tak, tutaj jeszcze jest rozwinięcie, bo jakaś pani, jedna osoba nadzorująca przecinkę wytłumaczyła, że drzewa były chore i dlatego trzeba było je tak daleko obciąć.
No to spoko, to teraz, no to tak, no. Jak mnie bolał ząb, to wyrwałem.
Tylko tutaj autor tego artykułu też mówi, też żąda sprawiedliwości i mówi: czy oznacza to, że pozostawienie kikutów według urzędowej filozofii pozwala uzdrowić drzewa?
Tak.
Tak, no w sumie tak, jeśli obetniesz kawałek, który jest chory, to...
Słuchaj, nie możesz patrzeć dla siebie. Ty będziesz miał chujowo wyglądające drzewa przez najbliższe lata, ale twoje dzieci nie będą mieszkać w tym kraju.
Jest dużo komentarzy generalnie. Ja bym porzucił ten temat, mnie denerwuje. Nie mogę o nim rozmawiać dłużej.
W ogóle mam taki gówno przy słuchawkach, które mnie regularnie wycisza. Dlatego właśnie są te przerywniki, jak nacisnę guzik na nim. I te gówno jest akurat tak daleko, że mi wpada, leży to na mnie, wpada mi między nogi, jak siedzę na krześle. Mm-hmm. I jak zmieniam posiedzenie, to na tym siadam albo zakładam nogę na nogę i czuję, jak naciskam. I wiesz, nie naciskam ten guzik, nie czuję tego i ty mówisz: halo, halo. Czy... I ja znowu nacisnąłem jebany guzik i nie wiem, co z tym zrobić.
Czy właśnie powiedziałeś, że masz cough switch?
Cough switch?
Tak, to jest taki, każdy radiowiec ma taką puszkę z guzikiem i jeśli chce kichnąć albo kaszlnąć, naciska ten guzik i wtedy jest wyciszany.
Tak, to mam coś takiego.
Zajebiście. Spróbuj, jak będziesz kiedyś kaszlał, to naciśnij ten guzik i zakaszlaj wtedy.
Wolę, kurwa, więcej problemu sprawia to, że się wyłączam przez przypadek, niż że muszę kaszlnąć.
Nie powinieneś odrzucać technologii tylko dlatego, że ma swoje złe zastosowanie.
Jest, kurwa, niewygodna. Nie powinniśmy odrzucać technologii tylko dlatego, że nie działa. Wystarczy, żeby to by było trochę dalej, trochę dłużej, cokolwiek.
No to zrób nowe słuchawki. Zmień sobie kabel, nie wiem.
Jakby ten kabel byłby, jakby to pudełko było mniejsze, było bliżej, cokolwiek. Faktycznie mogę zrobić to.
Ej, ziom, wiesz, że możesz kupić GIF?
Jak GIF?
Są tacy włoscy artyści.
A, spoko.
Którzy to zbudowali... Tak, ja płynnie przejść, dziękuję.
Dla mnie zbyt płynnie.
Słuchaj, dwóch włoskich...
Ja się nie skapnąłem.
O to chodziło. Dwóch włoskich designerów, Marco Calabrese i Alessandro Scali, wydrukowali GIF. Stworzyli taką maszynkę...
Zaraz potem, jak byli asasynami.
Tak, stworzyli taką maszynkę. Templariusz i asasyn i swoimi wspólnymi siłami stworzyli maszynę, która wygląda jak taki rolodex na wizytówki. Jeśli kojarzysz stare filmy o biznesmenach, to taki rolodex masz na wizytówki. I tam są po prostu wydrukowane klatki GIFa i jak kręcisz korbką, to te klatki przeskakują i widzisz ruchomego GIFa. Możesz sobie kliknąć obrazek, kliknąć linka, zobaczyć, jak to wygląda. Oni zrobili to.
Wygląda to strasznie chujowo.
Wygląda to chujowo i podejrzewam, że też długość tego GIFa, którego możesz wydrukować, jest dosyć niedługa.
Podejrzewam, że tańsze jest, kurwa, po prostu, wiesz, ramka, która wyświetla ci.
Tak, ale, bo, znaczy wiesz, oni to generalnie mówią, że to jest...
Sorry, to jest
dzieło sztuki. Steampunk, tak. Jest to steampunkowe dzieło sztuki. Steampunk. Jeśli chcesz kupić sobie coś takiego, to możesz zamówić to u nich bezpośrednio. Oni cię skasują 300-400 euro i dostaniesz takie ładne, zrobione z mosiężnych kawałków i innych drewnianych części urządzenia. Także wiesz, super.
No spoko, ale jak? W ogóle jest obrazek, jak się rodzi sarna. I ona tak wylatuje z dupy.
To nie jest sarna, to jest człowiek wylatujący z dupy sarny.
Sztuka.
Cieszę się, że wykorzystują to do właściwych rzeczy. Ale wiesz, to jest fajne, sam koncept jest fajny, bo jest to realizacja, wiesz, próba zrealizowania czegoś, co jest z założenia niemożliwe, nie? Czyli wydrukowania animacji ruchomej. Także fajna sprawa. Chciałbym. Ruchałbym. Tego konia. Wyobraź sobie, że drukujesz porno na czymś takim pod... Nie masz komputera, tylko kręcisz sobie korbką i zasuwasz. Taki attachment, który jednocześnie jest takim flashlightem i jeździ ci po penisie, jak kręcisz korbką.
Ja bym to podłączył w ogóle pod chomika mojego w klatce. I on by biegał? Ja nie mam chomika, ale jakbym miał, to bym podłączył do chomika i to on by kręcił i wyświetlał obrazki.
Wiesz, co by było na obrazkach? Biegający chomik.
Przy okazji, będąc na tej stronie, znalazłem jeszcze jedną rzecz. Jest na tyle fajna, że powinniśmy o tym pogadać. Kliknij sobie tutaj.
Klikam.
Jest to artykuł o cenzurze w Tajlandii.
Damn.
Której cenzurują wszystko i najlepsze jest to, że cenzurują też bajki Czarodziejki z Księżyca i te wszystkie takie bajki, na których my się wychowaliśmy, nie? Mhm. Takie a la RTL, coś takiego. I są na przykład, tam jak jest strój, Jezus, kobiecy, tak? Strój do kąpania, takie bikini czy coś takiego.
Tak, strój kąpielowy, Mateusz.
To ocenzurowany jest praktycznie cały środek ciała i wystają tylko takie głowy spod zamazanych tych.
Fuck.
Wygląda to zajebiście.
I cenzurują, to
widzę, że cenzurują wszystko. Najlepsze jest to, że cenzurują, jest chłopiec, który stoi w gaciach, ale po cenzurze wygląda, jakby on był nagi kompletnie.
Tak.
I to mi przypomina unnecessary censorship. Czyli niepotrzebną cenzurę. To, co ocenzurowali ulicę Sezamkową i Counta Dracula, który śpiewał.
Tak. Tutaj jest na przykład, tu jest na przykład starszy pan, który pije kufel piwa. Kufel piwa jest ocenzurowany i wygląda, jakby ktoś spuszczał.
Ja podrzucę też linka do Counta, żeby ludzie sobie zobaczyli. Możesz dać na odchodne. Albo na wejście, albo na odchodne podcastu.
Tak, ale to mi przypomina jeszcze jedną rzecz, bo pamiętasz taką kreskówkę Artur i Minimki? To była animacja.
Ej, na serio?
Trójwymiarowa.
Ej, tu są, sorry, w Tajlandii są ocenzurowane podeszwy butów.
Były podeszwy butów ocenzurowane na jednym z tych streamów.
Najlepsze jest to, że w obrazkach religijnych, gdzie są półnagie bóstwa, one muszą być półnagie i nie są ocenzurowane. Więc konsekwencje przede wszystkim. Te bóstwa są pokazywane oczywiście w szkole, nie? Z takimi wielkimi sterczycymi sutami.
Może w Tajlandii nagość jest równorzędna boskości i jakby te postacie były nagie, to byłyby boskie.
To odczerywa całą dyskusję.
Bo ten, tak jak w Egipcie koty są święte, to jakby te postacie nie odnosiły koty, to byłyby to święte koty. Kumasz.
Zajebiste.
Jeśli ktoś mieszka w Egipcie, to proszę nam powiedzieć, czy jak jest czarodzika z Księżyca, to ten kot jest ocenzurowany, bo ja muszę wiedzieć to.
Czy kot jest ocenzurowany?
Tak,
jest cyfrowo zamieniony w psa.
Napiłbym się mleka, hał.
Ojebałbym kiełbaskę.
Stary, słuchaj, pamiętasz tą Artur i Minimki, kreskówka, animacja trójwymiarowa o chłopcu, który dostaje się do miniaturowego świata.
No, kojarzę.
No, i to ona była zrobiona przez Luca Bessona. Ja
ty
myślałem...
Jarałeś.
Co?
Ty się jarałeś strasznie.
Bo była fajna ruda laska. I słuchaj, i pamiętam, że oglądałem tą animację dawno, dawno temu po angielsku, ale po latach, jakiś czas temu chciałem ją zobaczyć i stwierdziłem, że na pewno francuski jest oryginałem, jako że, wiesz, Luc Besson jest Francuzem, to pewnie francuski jest językiem oryginału. Zobaczę w oryginale, zobaczę, jakie są głosy. I ściągnąłem tą francuską wersję, oglądam ją z napisami i generalnie stwierdzam, że coś nie ma sensu, że fabuła się nie klei, że coś jest zupełnie... Nie działa fabuła. Nie jest taka, jak pamiętam.
O Jezu, nie gadaj.
Słuchaj, co się okazało, to że oryginał był angielski, a francuska wersja miała wycięte nie tylko całą nagość, której tam praktycznie nie było, bo była jedna scena, gdzie oni zwisali z urwiska i on potrzebował użyć jej paska, żeby gdzieś wejść, także ściągał jej chyba spodnie, było jej widać majtki. Ale nie tylko to zostało wycięte. Całkowicie.
To jest scena z twojego fab folderu.
Słuchaj, nie, całkowicie wycięta ta scena. Nie tylko ona, ale też wszystkie sugestie, bo on generalnie, główny zły koleś chciał ją porwać po to, żeby się z nią ożenić. I to też zostało wycięte. Także do końca nie było wiadomo, po co on właściwie chce ich porwać.
Stary, ale ja rozumiem, ale ty teraz analizujesz film dla dzieci.
Tak.
Dzieciom mógłbyś puścić, kurwa, dwie kulki, które się stykają, które się uderzają, biegają. Mógłbyś puścić 10-godzinną relację z gry w Ponga i oni by to oglądali.
No to wyobraź sobie, że masz ten filmik o tym, jak kulki lecą i się stykają, ale wycinasz to, kto je rzuca i moment, w którym się stykają, to wtedy będziesz miał ten film.
Nie, ale chodzi mi o to, że dzieci mają w dupie, czy tam jest fabuła, czy nie. To nie jest tak, że oni będą pamiętać tą fabułę.
Nie, dzieci, dajesz za mało dzieciom tego.
To nie jest tak, że dzieci oglądają to i mówią, fabuła spoko, ale już to widziałem w Smurfach, nie podoba mi się.
Smurfy poruszyły ten
temat. Odgrzewane kluchy.
Temat jest całkowicie wyeksploatowany.
O stary, jak zareklamować twoją dziewczynę?
Jak to zrobić, co?
Jest to reklama pasztetu. Na Facebooku jest kampania reklamowa pasztetu.
No ładnie. A jest to chociaż dobry pasztet?
Pasztet Podlaski. Pasztet Podlaski. Wysłał mi to Bartek Zakrzewski, jeden z naszych tych fanów. I brechtaliśmy z tego... Słuchaczy. I brechtaliśmy z... fanów, słuchaczy wręcz.
Nie lubię słowa fani, to jest takie umniejszające słowo.
Dobrze, jeden z naszych z kolaborantów w takim razie. Niecnych kolaborantów. On czasami podsyła fajne rzeczy i tutaj generalnie kampania polega na tym. Widzę, że już doszedłeś dalej.
Widzę setkę zdjęć z chujowo sfotoshopowanym pasztetem.
Idea jest taka, że robisz, wklejasz albo siebie, albo pasztet do zdjęcia. I nie wiem, jaka jest nagroda w ogóle. Nagrodą jest iPad i rower w ogóle, kurwa, zajebiście.
Różny pasztet.
Szkoda, bo właśnie chyba jest pasztet. Roczny zapas pasztetu.
I co znaczy roczny zapas? To znaczy tyle, ile zjesz przez rok?
Nie wiem, stary. Nie wiem, czy tu jest, czy taka jest nagroda. Po prostu wymyślam. Ale widzę, nie są karty kredytowe, na których jest pasztet.
Ja widzę...
Widzę rower, plecak Reeboka, iPady i karty kredytowe, na których jest pasztet. Przebijający się przez kartkę.
Użytkownicy tej strony podesłali mnóstwo zdjęć z wklejonym pasztetem. Między innymi piękna kobieta na desce surfingowej leży, na fali, na wodzie i ma uniesioną jedną nogę, a na stopie wklejony jest pasztet. I to nie jest kubka pasztetu, to jest pudełko pasztetu. Niektóre są złote, naprawdę.
Ale przecież to... są świetne. Ale i teraz nasza rozkmina z Bartkiem wynikała z tego, że w jaki sposób... Aha, bo chodzi o to, że oni muszą leżeć na tym.
Na pasztecie? Aha, że pasztet jest
nie,
na...
Nie, leżeć na zdjęciu po prostu w ogóle. A... Bo idea jest rozsmaruj się.
To dlatego tutaj dziecko leży na ziemi, wygląda jak pobite i pasztet na nim leży, tak jakby on pobił to dziecko.
Najlepiej.
Wysłałem ci jedno, które mi się wyjątkowo podoba. Dam mu lajka, jak go znajdę.
Zaraz. Moja rozkmina jest taka. Koleś ma pasztet zamiast głowy. W ogóle. Ale moja rozkmina jest taka. W jaki sposób reklamować rzeczy, których się nie da reklamować?
Jak pasztet?
No pasztet jest taką rzeczą, którą kurwa cokolwiek nie zrobisz, no to zawsze pozostaje pasztetem.
Ja bym zrobił.
To nie jest tak, że będziesz dobrą. Reklamował pasztet. Ty robiłeś reklamy, robiłeś storyboardy do reklam. Proszę,
ja
nakreśl mi storyboard do reklamy z pasztetem.
Ja ci... to zaraz, czekaj, ale ja ci powiem, jaki mam pomysł na reklamę, bo ja pamiętam, kiedy mi naprawdę smakował pasztet i to jest... to było na jachcie. I wyobrażam sobie...
Na jachcie właśnie, to do żeglarzy mogłoby być skierowane, bo właśnie na żeglarstwie korzystasz z takich rzeczy.
Dobra, to słuchaj, jest tak, Warszawa. Supermarket, ale z takich droższych, takich jak Alma, czy jak to się nazywa, i idzie taka rodzina, 2+1, czyli wiesz, matka, ojciec, on młodzi dosyć, mają dziecko, które jest nieduże. Tacy, wiesz, wysportowany facet, kobieta widać, że kobieta biznesu, ale dzisiaj nie jest ubrana biznesowo, ponieważ są w sklepie. I oni idą i...
Jak wygląda kobieta biznesu, która jest nieubrana biznesowo?
Nie wiem, może ma dzikie spojrzenie.
Jak wygląda? Ja wiem jak. Ma normalne takie, wiesz, ciuchy po domu. Mhm. Przy okazji, to też jest taka strona na fejsie. Ciuchy po domu. Gdzie ludzie wrzucają zdjęcia w ciuchach po domu.
Mateusz odkrywa Facebooka.
Ale jest, wrzucają, wiesz, skarpety i ten... Skarpety.
Słuchaj, i oni są w tym sklepie. I podchodzą do półek i ściągają, i oczywiście pasztet jest wyeksponowany. Kamera najeżdża, że widać go na pierwszym planie, i podchodzą, i ona sięga po niego i mówi: ach, pasztet, ale za bardzo nie lubię pasztetu. I mąż mówi: ja też nie lubię pasztetu, ale przypomnij sobie, jak byliśmy na jachcie. I ona sobie przypomina, jak wpierdalali ten pasztet, takim zajebiście smakował, i wiesz, fale uderzają, i oni są na tym jachcie. Ten logo jest w ogóle, wiesz, na żaglu. Logo Podlaski. I on mówi: faktycznie pamiętam, weźmy ten pasztet. I wkładają go do tego, dziecko się uśmiecha i zaczyna bawić pasztetem, i wiesz, jest śmiech dziecka. I masz hasło reklamowe: pasztet Podlaski. Wyobraź sobie, że jesteś na jachcie.
Teraz ja mam drugą reklamę.
No.
Jest podobna sytuacja. Jest analogiczna do twojej. Przychodzi, wiesz, kobieta biznesu, mąż w garniturze, wszystko spoko. Wchodzą do marketu, patrzą na ten pasztet i mówią... On mówi do niej: kochanie, może weźmiemy ten pasztet? Ona mówi: wiesz, ja za bardzo nie lubię pasztetu. Mówi: przypomnij sobie, jak jesteśmy na jachcie. I jest sytuacja na jachcie, jak wiesz, napierdala za oknem deszcz. jest nieprzyjemnie, wszystko jest mokre, rzeczy się lepią, wiesz, jest wywracane się, gdzieś tam jest rozwalone jakieś, wiesz, butelka po keczupie, bo mocno wieje, fala się wlewa do środka i oni, wiesz, jedzą ten pasztet, zostają przy okazji falą nakryci, więc ta woda spływa z takiego miękkiego chleba, oni to jedzą. No pamiętam, jak było na jachcie, nie było fajnie. No, więc weź pasztet, bo straciłem pracę i to jest to, co dzisiaj jemy.
On dzisiaj będzie tak cały czas.
Pasztet podlaski. Dla ludzi sukcesu. Byłych ludzi sukcesu.
Tych lepszych i gorszych. Albo, słuchaj, Molo w Sopocie. Grupa młodych ludzi atrakcyjnych.
Zajebisty język w ogóle tego używasz. Taki no, jakby opisywali ci ludzie, jak narysować to.
Chodzi o to, żeby był efekt wow. I masz Molo w Sopocie, masz atrakcyjnych młodych ludzi, studenci, ale młodzi studenci, jeszcze nie ma wieczoru, jest jasno, oni tam siedzą na tym Molo, generalnie relaksują się i robią to, co robią młodzi ludzie, czyli wszyscy naraz się śmieją albo machają rękami i nagle przebiega przed nimi taka brzydka laska i pada do wody. I oni się śmieją i zagryzają kanapki i jest niezły pasztet.
No to moja rozkmina, no właśnie o tym myślałem, moja rozkmina jest inna, na przykład. Kolesie są na dyskotece i chodzą, przychodzi laska. Mówi, ale pasztet, to drugi koleś mówi się, napij, to pomoże. Wypijają piwo i potem zagryzają kanapki z pasztety. Mówiłem, pasztet lepszy po alkoholu.
Albo są w sklepie. Kurwa, będziemy cały dzień. Ostatni raz. Są w sklepie. I mają jechać na wycieczkę. I jeden mówi, co, kupimy pasztet. A oni mówią, a nie lubię za bardzo pasztetu. Ja też nie, ale wiesz, jedziemy, to się dobrze przewozi, jest spoko. No to dobra, bierz ten. Nie. Bierzemy Podlaski. Jest hasło reklamowe. Jeśli już pasztet, to Podlaski. O, koniec świata. I jeszcze dalej. Powiedzieć ci, jak można patrzeć w ziemię?
Opowiedz mi o tym, jak można patrzeć w ziemię.
NASA, taka organizacja amerykańska.
Dzięki, kurwa, Konrad.
Myślałem, że musisz wiedzieć.
Myślałem, że chodzi o NASA, ten supermarket.
Jak kojarzysz, niedawno było coś takiego, że amerykański rząd obciął praktycznie całe dofinansowanie dla NASA. I kiedy ludzie się o tym dowiedzieli, opinia publiczna, to stwierdzili, kurwa, co? Zaraz. I
zaraz, to nie jest tak, że oni tracili nasze miliony na wysyłanie rzeczy w kosmos. Nic z tego nie mamy.
Tak, ale wiesz, Amerykanie muszą być wszędzie pierwsi, co o czym będzie też później. I generalnie chyba to plus te takie najróżniejsze, wiesz, NASA zrozumiało, że opinia publiczna może dla nich zrobić bardzo dużo dobrego.
Nie mów, że zrobili kampanię na Kickstarterze.
Nie. Robią dużo bardzo takich rzeczy, które mają właśnie, wiesz, poprawić ich wizerunek w oczach opinii publicznej i zrobić hałas wokół NASA. Tak jak był ten koleś, co blogował z tego, ze stacji kosmicznej.
Major Tom, kurczę, ale zajebiste to.
Ten koleś. I słuchaj, i oni teraz...
Jeśli nie wiecie, o co chodzi, to on nagrał piosenkę Ground Control to Major Tom.
Tak, to znaczy on to był cover, nie? Ale ten...
Cover, ale... Znaczy, no tak, ale nagrał ją...
W kosmosie.
W kosmosie, zajebisty to było. Podsyłam linkę od razu.
I nowa akcja, którą wymyślili, to polecieli w kosmos, zamontowali kamery na stacji ISS i streamują 24 godziny na dobę widok z tej kamery na Ustream. Także możecie wejść przez linka i zobaczyć, co w danym momencie widzą kamery ze stacji ISS, a czasem, od czasu do czasu ta kamera nie działa. Na przykład w tym momencie nie wiem, czy działa, bo jest czarno, czyli albo patrzy w kosmos, albo jest
rasistowska.
Albo jest wyłączona. Ale są też filmiki ponagrywane z najciekawszych momentów, czyli kiedy kamera akurat przelatuje tak, że widać fragment Ziemi albo coś jeszcze innego. Także polecam sobie to obczaić, bo jest to interesujące. Możecie praktycznie cały dzień siedzieć i patrzeć w kosmos. Możecie też wyjść na dwór i robić praktycznie to samo, ale nie będziecie widzieć tyle Ziemi. Według artykułu teraz kamera działa, w sensie jest czarno, ale działa, ponieważ gdyby nie działała, byłoby na szaro.
Ale są też już zebrane chyba te, nie?
Są takie ponagrywane, tak. Ale wiesz, jak czasem wejdziesz, to może się okazać, że będzie akurat coś fajnego i może zobaczysz, wiesz, zagrożenie, które leci w stronę Ziemi.
Zastanawiam się, albo po prostu to samo.
Jak oni przesyłają generalnie informacje?
Już ci powiem, jak to robią. Nagrali 3 minuty, puścili je w kółko.
W tym speedzie.
I mówią, że to jest live. Ja bym tak zrobił.
No to prawda, zrobiłbyś tak. Ale to by za długo nie podziałało.
Oj, idziemy dalej.
W każdym razie kosmos jest nudniejszy niż myślisz, ponieważ patrzyłem trochę, jak w momencie, kiedy było coś widać i... No cóż, nie jest to aż tak interesujące, jak się wydaje. Cyberpunk 2020, reklama 2050.
Chciałem ci opowiedzieć o fajnym artykule, który znalazłem. Jest to artykuł, gdzie zebrano ekspertów od marketingu i którzy mieli się wypowiedzieć, jak myślą, że w 2050 roku będzie wyglądała reklama. I raz, że artykuł jest bardzo fajnie napisany, bo jest od ludzi, którzy wiedzą, o czym mówią. Wysłała mi to znajoma w ogóle, Agnieszka Woś, która też się zajmuje reklamą. I teraz tak. Chciałem ci przeczytać parę fajnych rzeczy i zrobić taką trochę może krótką, poważniejszą rozkminę o tym, czy ty masz jakieś pomysły.
Dobrze.
O tym, jaka jest przyszłość reklamy, nie? Z fajnych rzeczy właśnie przeczytam ci kawałek od jednego kolesia, który wydaje mi się, że podsumował to świetnie. Parę takich pomysłów, nie? Mhm. O, nanolojalność. Zmieniasz operatorów co tydzień, wystrój wnętrza, kupujesz cyfrowe biblioteki zgodnie z nastrojem, codziennie przesiadasz się do innego pojazdu dostarczonego na parking. Wśród decydujących ad hoc lojalnym klientem jest ten, który z jedną marką przebywa już miesiąc. Personal pricing. Witaj w świecie, gdzie nie ma stałych cen, a sprzedaż to ciągłe negocjacje z klientami. Dla każdego inna cena, bo każdy odbiorca ma inną wartość. Rabat dla lojalnych, trial dla nowych, promocja dla świeżo upieczonego rodzica. Na dodatek ceny zmieniają się zgodnie z aktualnym scoringiem odbiorcy. Czyli taka krzywa podaży i popytu przycięta. ID cookie. W ciągu ostatniego tygodnia trzykrotnie przekroczyłeś dopuszczalną prędkość na drodze. Wykup dodatkowe ubezpieczenie lub przystąp do gry Bezpieczne Miasto. Osobom, które ukończą grę, gwarantujemy skasowanie punktów karnych.
Fajny pomysł bardzo.
Jest bardzo dużo fajnych pomysłów o tym, jak można... I tego jest więcej, tych pomysłów, które on tu pokazuje, nie? Mhm. O, właśnie, personalizacja przekazu. To nie jest film ani symulacja, to reklama, autoryzowałeś ją. Biegniesz, pocisz się, ścigają cię. Skaczesz z mostu, ratujesz świat, pokonujesz przestępców. Kup teraz iniekcję z adrenaliny i kofeiny by Coca-Cola. Ministerstwo Zdrowia ostrzega, słodkie napoje zabijają, używaj w małych dawkach. Koleś naprawdę wyciągnął, wiesz, parę takich pomysłów, opisał je idealnie i ty... Każdy z tych specjalistów wypowiada się w trochę innym klimacie. Nie? Niektórzy porównują się do. Niektórzy opisują reklamy z przyszłości, niektórzy patrzą to z dobrej albo złej strony tego. I sam artykuł jest świetny, polecam wam przeczytać. A z naszej strony zastanawiam się, czy my moglibyśmy wpaść jakieś pomysły. Jak według ciebie mogłaby wyglądać reklama taka?
Wiesz co, jedno co mnie uderzyło w tym, co mówiłeś, czytałeś tego kolesia, to ten motyw, gdzie wszystkie ceny są zależne od tego, jaką wartość masz dla danej firmy. I to ma o tyle sens.
No to by było...
No?
Znaczy, no to jest akurat mokry sen wszystkich ekonomistów, nie? Bo jesteś akurat na przecięciu krzywej podaży i popytu.
No.
Więc no, akurat w tym momencie, wiesz, ile coś dla ciebie jest wart, tyle za to bierzesz.
Wiesz, to ma o tyle sens, że bardzo mocno przechodzimy, zwłaszcza w rozrywce, od produktu do usługi, w sensie takim, że ludzie nie chcą posiadać już rzeczy. Ludzie nie chcą posiadać płyt, ani filmów, ani książek, tylko chcą mieć dostęp do Spotify, gdzie płacą raz w miesiącu i mają dostęp do wszystkiego, albo chcą wypożyczać sobie filmy na Netflixie, albo czytać książki w e-bookach, na przykład też wynajmowane na jakiś czas, że wiesz... Albo na przykład kupować gry cyfrowo, tak że masz je tak naprawdę w jakimś tam serwisie wirtualnym, nie posiadasz tej gry, tylko masz licencję tak jakby na używanie tej gry. Jakby Steam się zamknął, to ja nie mam żadnej z tych 90 czy 150 gier, które tam mam.
No.
Także widzisz, także faktycznie o tyle to jest sensowne, że w pewnym momencie faktycznie, wiesz, nie
Bruce Willis,
nie wiecie, tego.
Jeszcze chciałem ci tak przerwać, Bruce Willis miał ten problem, że miał na iTunes kolekcję muzyki, i chciał przekazać ją swoim dzieciom, swoim dziewczynkom.
Nie może, to nie jest jego muzyka.
Właśnie. To jest masakra, bo masz pewne prawa i nie możesz nawet przekazać tego swoim dzieciom, bo to nie jest twoje. Ty masz tylko licencję do słuchania. Mhm.
No to jest problem, który jest w momencie, kiedy przechodzimy na coś takiego, nie? Bo potem już będzie to logiczne dla dzieci, że dzieci muszą mieć swoją własną kopię. Ewentualnie rozwinie się to na tyle, że on będzie mógł dołączyć swoją rodzinę do... Wiesz, zapłaci więcej, ale dołączy swoją rodzinę do ludzi uprawnionych.
Albo rodzina, rodzina będzie mogła w sposób szerować to za, wiesz, pewnie, jakąś tam mniejszą cenę.
To się rozwija cały czas, bo na przykład Steam zamierza już chyba od roku
zgodnie z prawem wygląda to w ten sposób, że ty możesz mieć nawet nielegalnie ściągniętą muzykę na dysku, możesz jej nawet słuchać na własny użytek. Nie możesz tylko zarabiać z tego.
Mhm. Tak?
I możesz... Tak, może, zgodnie z prawem polskim, przynajmniej to wiem, że możesz nawet ściągnąć film z internetu nielegalnie, ale możesz ściągnąć film legalnie.
Pod warunkiem, że nie udostępnić.
Tak, czyli nie możesz korzystać z torrentów, bo torrenty automatycznie udostępniają, ale jeśli wchodzisz na stronę, nie wiem, gdzie możesz ściągnąć film po prostu z linka, to ściągasz film z linka, nikomu tego nie udostępniasz, więc możesz oglądać film, jest to legalne i jedyny problem jest taki, że nie możesz z tego czerpać, możesz to wyświetlić nawet swoim znajomym, nie możesz za tym zarabiać.
Tak, no to ścigane są te portale, które udostępniają te filmy, no to jest to dosyć fajne.
I idąc dalej, na przykład jeśli prowadzisz firmę, no to oczywiście nie możesz wypuszczać muzyki nielegalnie, no bo oni mogą wtedy powiedzieć, że to, że puszczasz tym muzykę, to przyciąga klientów, nie? I ty z tego czerpiesz pośrednio zyski.
Tak.
Ale wydaje mi się, to są bardzo ciekawe rzeczy z punktu widzenia prawnego i akurat my jako odbiorca jesteśmy trochę w ciemnej dupie, bo nikt nie będzie dbał o nasze prawa. Wiesz, jak firma powie, że chce zrobić coś takiego, to sobie tak zrobi to takim dialektem prawniczym, żeby było na ich korzyść, a nie na naszą.
No wiadomo, że tak. prawo i wiesz, prawnicy to jest szaleństwo.
No, to prawda.
Taki fajne było zdjęcie niedawno, które znalazłem na Zupie akurat. Zdjęcie listu wysłanego do koncernu takiego jak Starbucks, który działa w Norwegii bodajże. Czy gdzie? Nie pamiętam. W każdym razie koleś odesłał im kartę, którą miał, kartę stałego klienta, której używał, i dołączył do tego list, w którym mówił, że był ich klientem przez wiele lat, ale oni jako koncern, jako korporacja, dzięki jakimś tam lukom prawnym nie zapłacili ani jednej złotówki czy ani dolara podatku w tamtym roku. To dlatego, że mają, wiesz, na tylu prawników, że potrafili znaleźć luki prawne, które sprawiły, że...
No dużo jest takich motywów,
tak,
no.
Apple nie zapłaciło ani dolara podatku od bardzo wielu lat.
No tak, bo ono jest w innym kraju, gdzie nie muszą tego robić.
Na przykład. Że jest dużo. Albo dzielą firmy na mniejsze firmy i tak dalej.
No ten sam problem był przecież, o którym mówiliśmy bodajże, z Reserved, tak, w Polsce. Że przenieśli firmę gdzieś tam, gdzie nie musieli płacić podatku w Polsce, tylko płacili ten podatek o wiele mniejszy.
Tak.
Albo prawie w ogóle.
Tak, i on napisał, że oni może nie rozumieją, że jeśli oni nie będą płacili podatków, będzie się pogarszała sytuacja w kraju, jeśli finansowa, ekonomiczna, i oni tego może nie rozumieją, że to działa na dłuższą metę na ich niekorzyść, ale on to rozumie i nie zamierza ich wspierać, i odesłał im tą kartę i był taki fajny list. Bardzo sensowne.
To jest bardzo sensowne, nie? Zwłaszcza, że firmy będą zawsze dążyły do maksymalizacji swojego zysku.
No.
No i problem z tym jest taki, że wiesz, paradoksalnie to się odbija tylko na ludziach, bo państwo skądś musi zczerpać kasę. Nie czerpie kasy z tych firm. I to też dzieje się tak, że państwo powoli zamienia się w potencjalnego sprzedawcę swojego kraju. No bo jeżeli ja mam atrakcyjne podatkowe, wiesz, sprzedaję swoją podatkowość, no to więcej ludzi przyciągnę po prostu. Czajże, co mi chodzi.
Więcej firm, tak.
Więcej firm przyciągnę do siebie i oni będą płacić podatki mi. Jestem ciekaw, czy jesteśmy w stanie zostawić jakąś ustawę antymonopolową, biorąc pod uwagę kraje. To by było spoko. Było bardzo spoko.
Mam nadzieję, że za jakiś czas będziemy już mieli nie Unię Europejską i Stany Zjednoczone, tylko Federację Ziemi, i wtedy zobaczymy.
Tak, no sobie... jestem bardzo ciekaw, w jaki sposób by to poszło i co się stanie z krajami w najbliższym czasie. Też zobacz, że to, o czym tutaj mówią, to że powoli odchodzimy od korporacji też.
Odchodzimy od korporacji?
Że zamiast korporacjonizmu, takiego cyberpunkowego. Raczej mamy mikrobrandy, które są na rynku przez miesiąc i potem znikają, zaspokajają konkretną potrzebę i odchodzą.
No tak, ale to nie są mikrobrandy, które są fundowane, zakładane też przez korporacje, które już istnieją, żeby właśnie na przykład unikać podatków?
Być może tak, dlatego ja się akurat z mikrobrandami nie do końca zgadzam. Ale... ale no zobaczymy, co z tego wyjdzie.
Boże, my zobaczymy, albo umrzemy w biedzie.
Nie, ja jestem jednak bardzo, bardzo teraz nastawiony na korporacje, zwłaszcza gdzie je, wiesz, z takim Google... który się rozrasta w takiego bardzo mocnego giganta, który powinien niedługo będzie kontrolował większość informacji.
No, molocha. No wiesz, już praktycznie posiadają większość informacji, jako że wyszukujemy te informacje przez nich i dajemy się kontrolować, czego wyszukujemy.
Mam trochę informacji o tym też w aftershow.
Dobra.
Do powiedzenia.
To ja bym trochę wrzucił lżejszy temat teraz.
Dawaj. Ale to jest fajna rozkmina o tym w ogóle, o reklamie w przyszłości. Trzeba by się zastanowić nad tym. Jeżeli wy macie jakieś pomysły o tym, to też nam podrzucajcie. To jest w następnym odcinku, może nawet zaprosimy specjalistkę od tego, kto by z nami pogadała trochę.
Ja miałem zawsze wizję taką, w momencie, kiedy były pierwsze plotki o Google Glass, to dla mnie było oczywiste, że takie urządzenia powinny być całkowicie darmowe. W sensie dostajesz darmowo to urządzenie i to urządzenie wyświetla ci na ścianach budynków. Na ścianach budynków nie masz żadnych reklam, masz tylko, wiesz, kody albo takie piłeczki białe i Google Glass, kiedy to widzi, to wyświetla w tym miejscu reklamę, która została opłacona. W ten sposób miasto masz czyste, wszyscy i tak używają tych urządzeń, dlatego że tam masz Wikipedię, tam masz GPS-a, telefon i wszystkie inne rzeczy. A jeśli nie chcesz widzieć tych reklam, to płacisz, wiesz, abonament za te okulary i wtedy, wiesz, wszystko się tak napędza wzajemnie. Taką miałem wizję idealnego świata.
Jeszcze jeden koleś z tego wymyślił fajną rzecz, że zupełnie alternatywną przyszłość, w której niszczymy reklamę i marketing poprzez to, że wszystkie zadania są zautomatyzowane, że lodówka sama zamawia ci jedzenie, usługi same zapotrzebowują na przykład Amazon czy coś takiego, sam zamawia produkty, które ty byś chciał, no, za jakąś konkretną cenę, którą mu dajesz, zaskakując ciebie tym, na przykład, przewidując twoje potrzeby i żądania, i w ten sposób praktycznie w ogóle znikają reklamy, bo...
No tak, bo jeśli...
Decydujesz o tym nie ty, ale pośrednicy, którzy ciebie reprezentują, tak jakby.
No, na przykład.
I wtedy mamy taki świat jak w Her, nie? Taki bardzo, bardzo minimalistyczny, czysty i sterylny.
Tak, albo na przykład Pepsi zawiera umowę z Whirlpoolem, że jeśli ktoś ma lodówkę Whirlpoola, to ta lodówka, jeżeli użytkownik sam tego nie sprecyzuje, zamawia Pepsi, jeśli on chce, wiesz, napój gazowany, nie? A nie kole. I w ten sposób reklamują się między sobą wzajemnie firmy, a użytkownik nie jest wyłączony z tego.
Jestem ciekaw, jakby to można było zrobić.
No ale nie chcesz odejmować ludziom wyboru. Musiałbyś odebrać człowiekowi wolność wyboru, żeby nie było coś reklamować.
Wcale nie. Wystarczy, że przewidzisz ten wybór, zanim on go podejmie.
No tak, ale on może danego dnia czuć się inaczej, zamówić inny produkt, nie?
No to wtedy ten twój system powinien się nauczyć przewidywać to, że ty akurat się tak poczujesz. Jeżeli byśmy doszli do dobrego bardzo modelu ludzkiego zachowania, oczywiście ja mówię tu bardzo, bardzo przyszłościowo, bardzo abstrakcyjnie, ale wyobraźmy sobie system taki czarnoskrzynkowy, który zna ciebie i po prostu ci poleca. Nie zawsze ma rację, nie? Nie w 100%. Czasami faktycznie ty sobie coś zamówisz, ale jak ty zamówisz na przykład sobie dzisiaj cola, a zwykle zamawiasz Pepsi, to on się nauczy tego, że od czasu do czasu chcesz mieć kolę w lodówce na przykład i wśród tych zawsze będzie jedna puszka coli. Rozumiesz, o co mi chodzi?
Rozumiem, ale to nie ma sensu z tego względu, że reklama polega na tym, że zmienia twoje, wiesz, stara się zmienić twój charakter i twoje przyzwyczajenia. Ona stara się wmówić ci, że tak naprawdę masz ochotę na kolę, także o to się to rozbije, mam wrażenie. Prawda? Reklama wciąż będzie miała sens bytu, bo będzie chciała ci wmówić, że chcesz jednak zmienić ten swój system. Chcesz zacząć pić kole częściej. Czy nie?
No tak, to prawda, ale jeżeli byśmy doszli do takiego momentu, w którym ty wszystkie te potrzeby da się zaspokoić, jeżeli wiesz, ta reklama konkretnie na ciebie zadziała, no to może ograniczy to ilość... Chodzi mi o to, żeby ograniczyć ilość niepotrzebnych reklam.
Ano.
Bo są reklamy, które w ogóle do ciebie nie trafią. Nie? I one cię tylko wkurwią.
No, znaczy no, jeżeli Google będziesz stara się to robić, nie? Bo zbierało dane o tobie po to, żeby spersonalizować reklamy.
No, z jednej strony jest to nieprzyjemne, ale z drugiej strony to by było całkiem spoko, gdyby okazało się, że i wszystkie decyzje, które ja podejmę, jakiś system robi mi, na który ja płacę po prostu, wiesz, za to, że on filtruje mi te rzeczy, te kontenty, no to on mi dostarcza wybór, ale z jednej strony ułatwia mi też go podjęcie. Albo sprawia, że nawet jeśli ja podejmę wybór, który nie jest może optymalny, to przynajmniej czuję się zadowolony z podjętego wyboru, a przynajmniej do tego to się sprowadza. Także jeżeli ja mam do wyboru 10 piw, to nie wybiorę najlepszego, ale jeżeli on mi zaprezentuje dwa, które są u niego sponsorowane, to ja podejmując wybór będę czuł się dobrze, a przecież o to w końcu wchodzi. Żebym ja się czuł dobrze z podjętym wyborem.
True.
A niekoniecznie o to, co jest faktycznie dla mnie dobre, albo co faktycznie chcę. Więc może to by zadziałało.
Może tak, wiesz, no może tak. W sumie, jeśli przypomnisz sobie Her, to, że on miał tą myślący system operacyjny, ona praktycznie była czymś takim, bo ona czytała jego maile, ona go poznawała na tyle, że mogła podejmować decyzje i ona decydowała na przykład, które z tych rzeczy powinna mu przeczytać, a które... Pamiętasz, on powiedział, jakie mam e-maile? Ona mówi, masz około 25 e-maili, z czego interesujące są 3. Oto jeden z nich. I przeczytała mu, nie? Bo zdecydowała za niego. No. Także to jest coś takiego chyba, o czym mówisz. O Her zresztą ktoś nam też pisał, polecał nam ten film.
Obydwoje gadaliśmy i już oglądaliśmy i obydwoje mieliśmy o tym grubą rozkminę.
Tak,
bardzo fajne.
No mieliśmy nawet w jednym z odcinków, nie pamiętam w którym, ale jak przesłuchacie kilka do tyłu, na pewno go znajdziecie. Musisz posłuchać o tym, usłyszeć o tym, Mateusz.
Dawaj. Nauka... Zmieniamy w ogóle temat.
Idziemy na lżejsze tematy. Nauka masturbacji upośledzonych dzieci w piasecznie. W zasadzie sam artykuł nie jest aż tak zabawny jak jego tytuł. Strona perezja.pl po stronie Polski donosi o ośrodku wychowawczym dla upośledzonych dzieci w piasecznie, gdzie odbyły się warsztaty przeprowadzone przez edukatorkę seksualną dotyczące między innymi nauki techniki technik masturbacyjnych.
No ja myślę, że spoko, bo jakbym ja się masturbował, to nie chciałbym robić tego źle.
Chciałbyś robić to poprawnie.
Zwłaszcza jakbym był upośledzony. Tak. Gdzie istnieje bardzo duże ryzyko, że możesz to robić źle.
W sumie raz jesteś jeszcze silniejszy. Generalnie wiesz, skargi ze strony rodziców, zarzucanie ideologii gender i tak dalej. To możemy pominąć. Ale podoba mi się idea, że przyszła pani i nauczyła dzieci się masturbować.
Ja mam ten problem z dziećmi upośledzonymi.
Jaki?
Bo mój brat ma Aspergera i jeśli dać mu kostkę Rubika, to nie powie dziękuję.
Jebany. Ja nie przepadam za nim, szczerze mówiąc. On zawsze, wiesz, rzuca mięsem do mnie.
Rzuca w ciebie kostką Rubika.
Zazwyczaj, no. Nie wiem, no po chuj mu kupujecie te rzeczy.
Żeby miał czym rzucać. On ma Aspergera, on nie wie, że robi źle. Nie możesz go winić.
A ten? A jak rzucisz na ziemię zapałki, to powie ci, ile upadło?
Nie, to jest właśnie, to na tym polega kawał.
Ja wiem, rozwijam to dalej.
To jest autyzm. Ale na przykład potrafi się masturbować, ale nie czuję emocji przy tym. Jestem ciekaw, co czują dzieci z Aspergerem, które się masturbują.
To jest tak, jakby uprawiał seks w małżeństwie, które straciło iskrę.
Ja mi się wydaje, że nie myśli o nikim, bo nie czuje uczuć, myśli o swojej ręce po prostu.
Bo pamięta, że ręka zrobiła mu przyjemnie.
Nie, bo on nie czuje przyjemnie.
Aha, nie czuje przyjemności.
To nie czuje przyjemności.
Z nienawiści do własnego ciała.
Jest to samogwałt.
Robi to wbrew własnej woli.
O Jezu. Ale nauka upośledzonych dzieci w piasecznie, nauka masturbacji upośledzonych dzieci w piasecznie jest strasznie wdzięcznym tematem.
Tak, nie, jak dla mnie wiesz, dobrze dla tych dzieci.
Polska 12 maja, nauka upośledzonych dzieci, masturbacji upośledzonych dzieci w piasecznie.
Rodzice niech się wkurwiają, ale myślę, że kobieta zrobiła dobrze, dzieci nie będą robiły sobie krzywdy.
Tak, nauczycielka zrobiła dzieciom dobrze.
W pewnym sensie.
Oj, piękne.
Markety wiarołomcy.
To jest bardzo krótki artykuł, ale chciałem tylko powiedzieć o tym, że Lidl celowo obraża moją wiarę, powiedziała klientka, wściekając się na cenę, która, jak nie trudno pomyśleć, reklamuje sery francuskie Bleu Village za 6,66.
Chciałem dodać, że to jest bardzo dobry ser, ale pomyliłem go z innym. Też tej samej firmy Dudecoeur, ale ja lubię Camembert'a od nich.
Ja tylko powiem, że zacytuję, co ona powiedziała. Kolejny już raz niemiecki litr prowokuje i obraża uczucia religijne Polaków.
O, to plus sperma szatana w składzie.
Little celowo obraża uczucia religijne, wiarę i Boga. Denerwowała się w bardzo długim e-mailu pani Katarzyna.
Ale ona nie myśli o tym, że ona zjada to. Ona, wiesz, tak jakby stawia czoła szatanowi.
Ja bym tej pani dał po prostu zniżkę jednego grosza.
To prawda.
Było wszystko spoko.
Nie, ona, bo pamiętaj o tym, że 6 jest liczbą diabła, dlatego że 7 jest liczbą doskonałą. Także ona chciałaby tak naprawdę, żeby kosztowało to 7,77.
No to super, no to podwyżka. Albo 5,55.
Tak, ale 5 to nie ma sensu.
Jak? To byłby jeszcze gorszy niż szatan.
Nie, 7 właśnie.
7 jest doskonałe, 6 jest szatanem, a 5,55 to byłby człowiek w takim razie.
Prawdopodobnie. No, 6 jest złe, dlatego że jest niedoskonałe, że jest prawie 7. Ale nie jest to całkowicie 7. Także teoretycznie 7,77 jest bardzo boskie.
To trochę głupie. To jest tak jakby 6,66 to jest prawie bosk, prawie doskonałe. I dlatego to trochę głupie, bo z tego względu ja mógłbym wziąć Boga. No. Który zamiast swojej wielkiej brody ma, albo jeszcze lepiej, ma swoją wielką brodę taką i na tej brodzie ma jeszcze małą bródkę taką czarną, która mówi, że jest złym Bogiem. Bo wiadomo, że jego Boga. Zły brat bliźniak ma bródkę. Evil goatee tak zwany.
Ale bo liczby są bardzo ważne w chrześcijaństwie. To nie jest powiedziane wprost, ale masz takie rzeczy, które się powtarzają bardzo często. W Biblii na przykład liczba 40. To jest liczba, która zawsze określa ilość czasu, która jeśli długa ilość czasu minęła, to zawsze jest 40. Albo 40 lat, albo 40 dni. I nocy Jezus na pustyni był 40 dni. 40 lat Żydzi szli przez, uciekali z Egiptu i tak dalej, i tak dalej. Pełno takiej tej liczby jest.
A 4?
44, tylko polskiej literatury.
Najlepsze jest to, że jak Mickiewicza zapytali się, co oznacza 44, to odpowiedział, jak pisałem, to wiedziałem.
Tak.
To mi przypomina trochę takie nakuwanie do egzaminu, gdzie kramował do egzaminu, napisał, a potem stwierdził, chuj, już nie muszę pamiętać.
Tak. Słuchaj, polski, ale mam tu wiesz, jeszcze jedno rozwiązanie dla tego sera. On kosztuje 6,66, to jest szatańska liczba, ale biorąc przykład z Biblii, jeśli ona kupi 40 tych serów, to będzie je bardzo długo jadła. Dziękuję, dobranoc. Za dużo dobrego, Mateusz.
Za dużo, to jest twój.
Tak, bardzo dziwny temat. To jest od Randala temat. Hamburg. 45 uczniów w wieku 10 do 14 lat pojechało do szpitala po szkolnej imprezie integracyjnej o temacie porno. Po pierwsze, gratulacje Hamburg. Zrobić imprezę szkolną o temacie porno.
Nie no, myślę, że oni zrobili, w sensie to była impreza dla ludzi w wieku szkolnym, ale tego nie robiła szkoła.
To dlaczego high school party? W ogóle high school 10-14 lat?
Dobra, czekaj.
To bardzo mało lat jak na high school.
Nie, dobra, faktycznie. Nie, dobra, przepraszam, spoko.
Słuchaj, wezwano straż pożarną i... Co, kurwa, straż pożarną?
Bo byli tak gorący.
Impreza jest zbyt gorąca, wezwijcie straż pożarną. I straż pożarna zabrała 32 uczniów do lekarza dziecięcego, żeby sprawdzić, czy nie są pijani. Okazało się, że nie.
Może chodziło o to, żeby im przepukać żołądek.
Właśnie wezwano ich z objawami zatrucia alkoholowego, ale po testach okazało się, że wszystkie dzieci albo ukradły od kogoś mocz, albo były całkowicie pozbawione alkoholu i jakichkolwiek innych substancji. Bo dzieci się czuły źle i mówiły, że bolą ich brzuchy.
A gdzie jest porno?
Znaczy wiesz, porno było na początku. Już ci mówię. Wiele dziewczyn nosiło kabaretki, a niektórzy chłopcy ubierali płaszcze futra i ubierali się jak Alfonsi. Zajebiście, kurwa, 10-14 lat. 14 rozumiem, 10 nie. Policja. Policja.
Mi to tylko przypomina imprezę Kurwy i Kowboje, na której laski przebierałem się za kowboi.
To brzmi dobrze. Policja skonfiskowała skrzynię napojów zawierających kolę, fantę i lemoniadę.
To jest tak dziwny news w ogóle.
Nie wiem, co tam się stało, stary.
Impreza w szkole, nic się nie stało.
Nic się nie wydarzyło.
Nic ciekawego.
The local, German is news in English. A kurwa, coś czuję, że dodam tą stronę do swoich tych, do swoich zakładek.
Ja chciałem tylko powiedzieć o radzieckim wyborze. Radzieckim niedźwiedziu, który ustawia wybory.
Ustawia wybory w Rosji?
Nie, na Ukrainie? W Ameryce.
O kurwa.
Więc radziecki niedźwiedź, a właściwie sowiecki niedźwiedź, to jest niedźwiedź, który startował w wyborach na przewodniczącego szkoły.
W sowieckiej Rosji niedźwiedź wybiera ciebie.
Tak, przeciwko Emily i Kelsey. I radziecki, to jest good effort, Emily and Kelsey. Soviet bear wishes no luck to the enemy. I jest przykład. We put the class in class representative. Vote Emily and Kelsey. Na co radziecki niedźwiedź odpowiada. Klasy to narzędzie wroga. Nie głosuj na wroga, głosuj na nieradzieckiego niedźwiedzia. My hips don't lie. Vote Kelsey. In Soviet Russia, you lie to hips. Will you trust a liar? Vote Soviet bear.
Strength, leadership, bear. Zajebista kampania w ogóle. Podoba mi się to, że w amerykańskich szkołach mają takie akcje, które są życiowe bardzo.
Do not vote the enemy. Vote Soviet bear. No.
Oni mają takie akcje, gdzie oni muszą sami zorganizować rzeczy. Nie mają zorganizowanego kompletnie kółka teatralnego, ale sami muszą część z tych rzeczy organizować. Albo muszą sami zrobić kampanię wyborczą. Mhm. I to jest zajebiste, bo oni potem są przygotowani do tych rzeczy. U nas były gazetki szkolne w sumie, tylko tyle. Z tego, co pamiętam.
Z której nikt nie kupował, oprócz kurwa tych ludzi, którzy pisali do gazetki.
No ale to te gazetki też były drukowane, były tak tanie, że chyba wszyscy kupowali. Bo on kosztował złotówkę jakoś tak?
50 groszy chyba, mam jedną taką. Jeszcze.
Ja mam pełno, bo ja rysowałem do jednej z tych gazetek.
No ja coś tam pisałem, pamiętam.
No,
ja pisałem inspirowane Pratchettem opowiadanie, może kiedyś wrzucę.
Zajebiście, w ogóle opowiadania były najlepsze w tych rzeczach, ale wiesz, mieliśmy klasę dziennikarską, wszyscy chcieli reportaże robić. Ja robiłem komiksy.
A ty mówisz o liceum. A ja mówię w gimnazjum. Pamiętam, że też było coś takiego.
W gimnazjum byłem w klasie sportowej, co ty nie
mieliśmy. Mam twoje opowiadanie też, jeszcze jako myszowór.
Tak, gdzie? Jakie?
Mam, zaraz znajdę i nawet przygotuję. Może pod koniec odcinka wrzucimy kawałek z tych gazet. Zobacz. Mieliśmy tam lat chyba 12.
Musisz wiecznie, ja przeczytam twoje, to moje.
Mam to gdzieś na wierzchu. To czekaj, zróbmy przerwę.
Wracamy po krótkiej przerwie, w trakcie której Mateuszowi udało się znaleźć nie wiadomo jakim cudem gazetkę z naszego gimnazjum. I teraz mamy niecny plan przeczytać po kawałku swoich opowiadań. Czemu nazywasz się Farland tutaj?
Nie wiem, bo tak. Czemu ty się nazywasz myszowór?
Dlatego, że lubiłem myszowora z Sapkowskiego. Dobra, to zrobimy tak. Ty przeczytasz.
Myślałem, że mu o genitaliach myszy.
Ty przeczytasz mój, a ja przeczytam twój. Jeśli ktoś nie będzie chciał tego słuchać, to może przewinąć kawałek.
Ja myślę, że to jest super, bo to jest cofnięcie. To są plecy w przeszłość.
Plecy w przeszłość, tak jest.
Back to the future.
Ojej, dobra.
Ty pierwszy, ja pierwszy.
To ty czytaj pierwszy, moje, a ja będę zapadał się pod ziemię w tym czasie.
Czekaj.
Czytaj tytuł w ogóle, bo to jest najlepsze z tego wszystkiego.
No właśnie próbuję. Siedem czarnych aniołów, czyli historia czerwonego drozda. Część trzecia. Ciemność, przeszywająca, wszechogarniająca, przygnębiająca. Ile tu leżę? Sekundę? Wiek? Czas płynie w tym miejscu inaczej. Tu. Nie wiem nawet, gdzie jestem. Byłem w szkole, potem znalazłem się tutaj. Wstałem, podskoczyłem dla rozgrzania mięśni, chwyciłem łańcuszek na szyi. Odetchnąłem z ulgą, bo wciąż na niej był. Przeszedłem się po pomieszczeniu dość niewielkim, ale nieprzenikliwie mrocznym. Nie widziałem nawet czubka własnego nosa. Usłyszałem za to głos. Doprawdy długo nie spałeś. Spodziewałem się, że wstaniesz, że nie wstaniesz szybko. Nie po pojedynku z jednym spośród nich. Nich jest z dużej litery. Nice. Szepnął mi głos do ucha szyderczy głosik. Stałem spokojnie. Nawet nie drgnąłem. Poczułem coś wewnątrz. Coś przemówiło moimi ustami. Chłodno i mściwie. Kto? Kto na mnie poluje? I dlaczego? I z czyjej winy? Kto? Zamyślił się. Bóg, chłopcze. To taka gra, rozumiesz? Świat to poligon, krzyknął głos najwyraźniej uszczęśliwiony. Co masz na myśli? Zapytała część mnie. Posłuchaj, nie wiem co ci wmawiali w twoim świecie, ale tak naprawdę na ziemi bogowie organizują turnieje. Zbierają się kilku. 7 gwoli ścisłości, najlepszych reprezentantów, tak zwanych czarnych aniołów. Wybiera się śmiertelnika, któremu daje się moc. Kamień Drozda.
Cieszę się, że w 2 zdaniach udało mi się zawrzeć cały sens, że tak powiem, tytułu tej opowieści.
Ściślej, zapuszcza się do ciała śmiertelnika potężną duszę, skazaną na potępienie za straszny czyn. Kamień wręcza jeden z archaniołów. Czy aniołów?
Archaniołów nie... wręcza kamień, tak, nie wiem.
Ale archanioł jest ponad aniołem.
No to chuj, no. Może tak.
Kamień wręcza jeden z archaniołów, a reszta zaraz potem ogłasza łowy. Uczucia gotowały się we mnie, co gorsza czułem, że część z nich nie była moja. Słowem, kipiałem wręcz niepohamowaną nienawiścią. Nienawiścią do przeznaczenia, do świata i do tych, którzy zgotowali mi ten los. Pozwoliłem swej złej części przejąć kontrolę. Może być zabawnie, wysyczałem. Po czym wydusiłem z siebie okrzyk. Ogłoście swe przeklęte łowy. Zobaczymy, kto będzie wrzeszczał. Gdy pociągnę go za sobą do piekła, dobiłem miecza i rozejrzałem się za głosem. Dobra, jak stąd wyjść, pacanie? Jak już wspomniałem, nie byłem sobą.
Musiałem się wytłumaczyć.
Ba, jeśli chcesz wyjść, musisz uiścić opłatę. Nie jestem instytucją charytatywną. Chcę czegoś. Gdzie jest wyjście? Krzyknąłem. Poczułem złości i ogień. Bardzo dużo jest złości i ognia w twoim opowiadaniu.
Najwyraźniej byłem bardzo złym i bardzo płomienistym młodym człowiekiem.
W istocie nie tylko mój miecz, ale i ja sam zapłonąłem piekielnym światłem. Na ciemnych ścianach pomieszczenia ujrzałem cień wielkich demonicznych skrzydeł. Moich.
Oczywiście, że tak.
Kurwa, czyich. Światło tak jaskrawe zdawało się go ranić, bo wykrzykiwał coś w nieznanym mi języku. Nie dostrzegłem nigdzie jego postaci, ale słyszałem głos. Pohamowałem się. Dobrze, wycharczał. Wypuszczę cię. W końcu i tak już sobie coś wziąłem. Widząc moje zmieszanie, dodał. Twój cień, chłopcze. Zjadłem go. Nie zauważyłeś? Tutaj roześmiał się obłąkańczo. Ha, ha, ha. Ten, który tańczy na ścianach, to ja sam. Widzisz, jestem cieniem, a jednocześnie drzwiami. Znów się roześmiał, jakby bawiła go ta perspektywa. W istocie mój cień nie istniał. Czułem jego brak. To, co rzucała moja sylwetka na ściany, było inne. Złe i podstępne. Chętne złapać mnie, gdybym się zbliżył. Trudno, odparłem. Dobrą stroną siebie.
Tak, bo ja mam tutaj najwyraźniej 2 strony.
Myślę, że masz jeszcze trzecią.
Teraz już 3.
W ostatnim odcinku masz pewnie jeszcze trzecią stronę. Wszystko musi dobrze się skończyć. Jak to? Zdziwił się. Właśnie powiedziałem ci, że jesteś ścigany przez najlepszych zabójców w niebiosach. Ponadto ukradłem ci cień i zniszczyłem twą wiarę. Twój wizerunek w Boga. W jaki sposób bez Boga masz jeszcze nadzieję? Jesteś głupi. Tak naprawdę nic nie wiesz o ludziach, odparłem. Nas nie obchodzi, jaki jest Bóg naprawdę, bo nigdy tego nie wiedzieliśmy. Siłę daje nam wyobrażenie go takim, jakim powinien być. Bóg jest dla nas symbolem czegoś, do czego można dążyć. Przynajmniej dla mnie, dodałem. Poza tym ja sam dążę do czegoś innego, szepnąłem na koniec i przekroczyłem drzwi.
Powiedziałem bardzo dużo rzeczy, a teraz zaprzeczę temu na sam koniec i wyjdę.
Wiesz, jest ta opowieść o wędrującym Droździe. Powinien się usłyszeć, oświadczył.
To jest... Słuchaj. Jedna rzecz jest taka. Dużo z tego, co jest w tym głupim opowiadaniu, zostało potem komiksem Kwarcowy Paciorek. To jest dosyć smutne. Poza
nie,
tym
to
motyw...
jest background story. Możesz teraz zrobić, że to jest prequel do...
Tak. Motyw z Drozdem jest zawinięty z Pratchetta, jeśli dobrze pamiętam. U Pratchetta w tej książce o Tiffany, czyli Wolni Ciut Ludzie, kiedy Tiffany musiała poślubić jednego z ciut ludzi, powiedziała, że poślubi go, ale ona decyduje kiedy. I powiedziała, że na końcu wszechświata jest góra i mały ptak leci do tej góry przez cały wszechświat, żeby naostrzyć dziób o jej czubek i potem wraca. I potem leci ponownie. I kiedy ten ptak zetrze górę na proszek, to wtedy się poślubią.
Spoko to było, no, bardzo fajny motyw.
Także to było podjebane stamtąd.
Na pewno ktoś by zrozumiał ten symbolizm.
Rysowałem komiks chyba o tym, tylko tam był koleś, który ostrzył miecz o czubek tej góry, a potem zapierdalał dookoła świata. To była kara za jakieś straszne zbrodnie.
Znowu ostrzył miecz i jak góra się cała zetrze, to będzie wolny.
Tak było, no. Raz jeszcze dam twoje.
Kurwa! O Jezu. Moje jest luźniejsze i moje jest wzorowane na... jest osadzone w świecie Pratchetta, więc...
Najwyraźniej nie byłeś emu nastolatkiem.
Wyraźniej nie.
Teraz
nie miałem, nie miałem grzywki wtedy.
Nie miałeś? Ja też nie miałem, krótkie włosy. Opowiadanie Farlanda. dlaczego Farland w ogóle?
Nie wiem, szukałem jakiegoś takiego imię. Wiesz, jak to jest. Jak miałem taki problem, że jak siadałem do gry komputerowej, to chciałem wymyślić sobie imię, które byłoby, wiesz, w Neverwinter Nights, powiedzmy. Tak. Wchodzisz, chcesz sobie zagrać. No i kurwa, tworzysz postać, stworzyłeś postać i teraz mówisz, jak nazwać, kurwa, tą postać?
Otwierasz Atlas Ptaków.
No ty otwierasz Atlas Ptaków i wymyślasz, kurwa, historię Czerwonego Drozda. A ja generalnie zacząłem myśleć i gdzieś mi weszło Farland, że to jest takie imię i że jest trochę niby elfie, bo często gra elfami, a przy okazji jest też to też gra słowna, bo jest daleka ziemia i w ogóle...
Bardzo słusznie. W ogóle gimnazjum czas, kiedy brzmienie słów jest ważniejsze niż ich sens. Pięknie. Dobra, ale to płynęło z serca. A teraz czytam twoje. Dysk. Dawno temu ludzie wierzyli, że Ziemia jest płaska. I Ziemia była płaska. Dawno temu ludzie wierzyli, że cztery słonie utrzymują ją na swoich grzbietach. I cztery ogromne słonie utrzymywały Ziemię. Dawno temu ludzie wierzyli, że owe słonie stoją na wielkim żółwiu. I słonie stały na wielkim żółwiu. A żółw płynął przez niezmierzony kosmos. Dawno temu ludzie wierzyli.
Przez duże W.
Przez duże W. Co wcale nie znaczy, że teraz już nie wierzą. Przez małe W. Tylko ta wiara, Oewu, nie ma tej samej mocy, co kiedyś. Bogowie, chcąc odciążyć siebie w tworzeniu świata, dali ludziom wiarę, duże W. Sorry. Aby było im lepiej... Będę akcentował, kiedy będzie z dużego.
Dobrze.
Aby było im lepiej, wszystko, czego sobie zażyczyli, stawało się jawą. Ludzie zawsze byli sprytni i, jak łatwo się domyśleć, szybko zaczęli tego nadużywać. W końcu bogowie znudzili się tym, co działo się na świecie i wypowiedzieli słowo. Słowo jest małe. Ludzie przestali istnieć. W drugiej próbie odebrali ludziom wiarę. A także dla bezpieczeństwa dali im krasnoludy, trolle i jeszcze parę innych ras, żeby pilnowały ludzi.
Ale jest to spoko.
Ale inne rasy stworzone na podobieństwo człowieka, w tym kobieta.
Mateusz, kurwa, 14 lat, nie?
To ile z nas jest w tych opowiadaniach, to jest niesamowite. W tym kobieta zaczęły walczyć ze sobą i z ludźmi.
Ja nie mogę z tej kobiety, okay. Ja przeszło cenzurę chyba, jaka była w tej gazetce.
No, najwyraźniej tak. Bogowie w końcu machnęli ręką, dali wszystkim istotom wolność, usadowili się na najwyższej iglicy na środku płaskiej ziemi, dysku, i zaczęli śmiać się ze wszystkich istot. I tak powstał świat.
Tak jest moja wizja do tej pory.
Bogowie usiedli i zaczęli się śmiać.
To jest, chrześcijanie nazywają to stworzeniem.
Dobra, idę dalej.
Naukowcy nazywają to wielkim wybuchem śmiechu.
Musimy przepisać te opowiadania teraz. Od czasu do czasu bogowie rozkładają starą zakurzoną mapę, na której pewne elementy przemieszczają się. Biorą kostki do rąk, łap, macek i innych rzeczy, których jeszcze nie nazwano, i rozpoczynają grę. Każdą grę zwiastuje motyl legend. Tak rodzą się legendy. Nowy rozdział. Morris nie był zbyt bystry. Właściwie to w ogóle nie był bystry. Twierdzono nawet, że gdyby umarł, to średni poziom bystrości społeczeństwa podskoczyłby o dwóch geniuszy. No, może trzech. Ale zgodnie z zasadą głupi ma szczęście, nie zdołałby nawet podejść do... Nie, sorry. Zgodnie z zasadą głupi ma szczęście, nikt nie zdołałby nawet podejść do niego, by zbawić ludzkość. Kiedyś został wygnany z wioski i po paru minutach na horyzoncie pojawił się huragan. Wtedy Morris wrócił, bo zapomniał z domu swojej piszczałki. I kiedy tylko chłopak pojawił się w wiosce, huragan nagle odchylił kurs o 90 stopni i porwał mało przyczajone...
Porwał małą, to miało być.
Porwał małą, przyczajoną w pobliskim lesie grupę ogrów, które planowały ograbić miasto. Dla bezpieczeństwa, trudno określić czyjego, pozwolono mu zostać. Z czasem ludzie przyzwyczaili się do chłopca, w najszerszym z możliwych znaczeń tego słowa. Traktowali go jak powietrze. No może nie aż tak dobrze, ale prawie. Wygląd Morrisa także nie był zbytnio imponujący. Niski chłopak o ciemnych włosach. Właśnie grał w piłkę, a jego ojciec rozmawiał z wujkiem. Wolny młodzieniec, stwierdził wuj Morisa, kiedy ten, próbując kopnąć piłkę, nie trafił i przewrócił się na plecy. Naprawdę, dodał.
Jest już w takim wieku, że powinien się czymś zająć, rzucił ojciec Morisa. Byłby bardzo zdolny, rzekłbym nawet, powiedział wuj, obserwując, jak chłopak bezskutecznie próbuje wstać. Rozważaliśmy z jego matką parę możliwości, ciągnął dalej ojciec. A jaki wysportowany, chwalił wuj. Ale żadna nie była odpowiednia, próbował nieugięcie ojciec.
Niesamowite dziecko, powiedział wuj. Prawie nie dało się wyczuć sarkazmu.
A ostatnio obiło nam się o uszy, że ty szukasz kogoś do pracy u siebie, sugerował ojciec.
Na te słowa wuj Morisa otrzeźwił je, jakby oblany zimną wodą.
Ale już zgłosiło się kilku ochotników, bronił się. Czego się nie robi dla rodziny?
Walczył za wzięcie ojciec. Obydwoje spojrzeli na Morisa, który teraz ścigał się na długi dystans ze ślimakiem. Ślimak dublował chłopca. Dobrze, powiedział wuj po wewnętrznej walce, w której obie strony przegrały.
Cudownie, radośnie krzyknął ojciec. Możesz zabrać go już teraz.
Wuj Morisa, mrucząc coś pod nosem o pasożytach i braciach, wyszedł na zewnątrz. Wsiadł na wóz i przez chwilę zastanawiał się, czy nie odjechać, po czym, krzywiąc się, krzyknął do bratanka. Moris, zabierz swoje rzeczy i pakuj się na wóz. Chłopak przeprosił ślimaka, poszedł do domu po piszczałkę, pożegnał się z rodzicami i wdrapał się z trudem na wóz.
Wiesz, gdzie jedziesz? Spytał wuj, na co Morris pokręcił przecząco głową. To będzie długa podróż, mruknął do siebie i wóz ruszył.
Czekaj, to Morris mruknął do siebie. Nie wymyśliłem głosu dla Morisa, jebać Morisa.
Chyba wuj. Nieważne.
Ojej, stary.
Ej, mi się strasznie podobało to opowiadanie pod względem stworzenia. Chciałem stworzyć bohatera, który jest tak trochę jak Rincewind w sumie, ale na zasadzie bycia takim kompletnym nieudacznikiem, kompletnym fajtłapą, którego rzeczy dzieją się dookoła, mhm. I który ma tylko, który jest postacią w takim RPG, gdzie wszystkie statystyki ma na 1, tylko szczęście ma na 10. Dlatego jest niezręczny, niesilny, nieinteligentny, trochę autystyczny. To i tylko fajnie. Szczęście ma na 10, więc tak jak na przykład zbliżał się huragan, to on się odchylił, żeby ten, że jak tylko przyszedł, to się odchylił, więc ma takie szczęście, które się rozprzestrzenia na wszystko dookoła.
Zagrałbym taką sesję, gdzie robisz kilka postaci i każda ma inną statystykę wymaksowaną, ale za to ma pozostałe bardzo niskie albo jedną z pozostałych bardzo niskie.
To brzmi jak każda sesja z zającem.
I musisz odgrywać, musisz odgrywać jedno i drugie.
Oj, ale piękne to było. Ale te opowiadania w ogóle, jak kurwa zajebiste są, jak się cofnąć do tego. Piękne no. Wspomnienia. Oła, to była chwila przerwy na grafomański.
No.
A teraz przechodzimy do kolejnego tematu. Stary, pisaliśmy fajne opowiadania, ale teraz przechodzimy do tematu w pogoni za kutasem.
W pogoni za kutasem. Żeby się obronić, chciałbym dodać, że to dziewczyna podesłała nam linka, nazywa się Matilda Aurora. Dostajemy od Matildy bardzo dużo, tak, za co dziękuję, bo są to zazwyczaj fajne rzeczy. Dostaliśmy zwiastun filmu dokumentalnego o Muzeum Penisów. Film nazywa się The Final Member. I teraz tak naprawdę film dokumentalny, ten film nie jest dokładnie o Muzeum Penisów. Mianowicie w muzeum brakuje do kolekcji jeszcze jednej rzeczy, ludzkiego kutasa. I kiedy pewien starszy pan oferuje, że po śmierci jego przyrząd odda do muzeum, swój przyrząd, że tak powiem, pojawi się szalony Amerykanin, który mówi, że będzie pierwszy, ponieważ Ameryka musi być wszędzie pierwsza i zamierza odciąć sobie przyrodzenie natychmiast, w sensie operacyjnie usunąć, ale najpierw wytatuował na nim flagę Ameryki, ponieważ Ameryka. Wytatuował flagę Ameryki na kutasie, po czym zamierza go odciąć.
Ej, jest scena, jak tatuują mu to.
Tak, jest scena. I nie wiemy dokładnie, jak film się kończy, ponieważ tego nie ma w zwiastunie, ale zastanawiam się, czy nie warto będzie nagrać do niego komentarz.
Czy ja myślę, że o tym filmie za dużo nie można więcej powiedzieć. To jest tak jak ten film, który w trailerze zwala... Przepraszam. To jest film, który w trailerze zdradza całą swoją fabułę.
W sumie tak. Znaczy, no to film dokumentalny, to do końca nie ma fabuły. Chociaż trochę
to brzmi jak komedia romantyczna, która w całym trailerze zawsze zdradza fabułę całą.
W sumie tak, no. Ale nie masz dowcipów. Masz
część dowcipów. O, jest. Dziękujemy, Matilda, za to. Trochę mi uświadomiło temat, który się nazywał W pogoni za kutasem, jak daleko spadliśmy od gimnazjum, kiedy pisaliśmy opowiadania. Jak nisko upadliśmy. Ale ciekawe, jak dużo w ogóle, jak dużo z tego jest faktycznie jeszcze w nas, z tych opowiadań.
No, bardzo dużo. Ja na szczęście trochę się rozpogodziłem, a ty...
Konrad teraz
jest... nienawidzisz kobiet.
Nie, wcale nienawidzę kobiet.
No, tak też powiedziałem.
Nie obchodzą. Ale wbrew tam z tego, że twoja postać w każdym tym, znaczy twoja postać, przepraszam, twój bohater ciągle mówił coś z nienawiścią.
Tak, że tam był ten motyw.
I był zły.
Bo on miał tą drugą duszę w sobie.
No to generalnie, kurwa, dobrze wiesz, dobrze to ukrywałeś. Taki wielki spoiler alert, taki wielki, wiesz, foreshadowing, że coś się stanie, taki czerwony... Jak się... Herring? Kutas,
co? Czerwony Red śledź.
Śledź.
No, także widzicie. Ja byłem emo w gimnazjum, a Mateusz był dowcipny w gimnazjum, także tutaj macie nasze podsumowanie. No. Ostatni temat. Roboty pająki, co robią gwiazdy przez pustynię.
Temat wrzuciłem dlatego, że wydaje mi się całkiem zabawny. Generalnie jest pająk, który chodzi przez pustynię robiąc gwiazdy. Takie stworzenie.
Zapierdala tymi? Jak murzyni w teledyskach?
No prawie. Prawie jak murzyni w teledyskach, kiedy ktoś walczy. Gdy ktoś ma walczyć przed tym. Możesz sobie zobaczyć.
Zapierdala tymi nogami.
Super jest. I zrobili robota, który w ogóle... A najlepsze jest to, że on nie robi kół, tylko robi gwiazdy. On robi właściwie bardziej salta. Jak patrzysz na tego pająka. Bo on robi takie salta w tyłu i wykorzystuje odnóża, żeby rozrobić z siebie kulkę, kiedy leci do przodu. Ustawia je tak, żeby móc kulkę i się odpycha. I ramkowcy zrobili robota. No i sztuka w tym pająku polega też na tym, że on jest w stanie podchodzić nawet pod górkę tą swoją gwiazdą. Więc jest to bardzo, bardzo niesamowite wydarzenie i naukowcy na jego podobieństwo zrobili też robota. Nazwali go Tabot, który się przemieszcza właśnie w ten sposób, że jest taką wielką kulką, która się kręci i w odpowiednim momencie robi zamachy nogami. I tak samo jest w stanie podchodzić pod górkę. Wygląda to całkiem spoko.
No, wygląda spoko. Ja oglądam filmik właśnie, przy czym moje wybuchy śmiechu były w momencie, kiedy zobaczyłem
pająka.
Jak ten pająk kurwa popierdala.
Ten pająk jest zajebisty w ogóle. No. Najlepsze jest to, że on robi salta idealnie, jeszcze są w takim zwolnionym tempie tutaj.
Jakie to jest śmieszne, bo on tak podwija pod siebie, on tak podskakuje faktycznie. To nie jest tak, że on robi kroki, on faktycznie podskakuje i podwija
on
pod
robi
siebie.
On robi salta. No. Bardziej niż gwiazdy.
Jestem pod wrażeniem, stary, może to jest nasza przyszłość, może samochody to jest przeżytek, może będziemy popierdalać saltami wszędzie.
No na pewno byłoby to bardziej efektowne.
Efektowne? No, może nawet szybsze, jeśli wiesz.
W miejskiej dżungli przemieszczać się saltami.
Sobie koleś zaprasza laskę do samochodu i mają gdzieś jechać, tak popierdalają, uderzają co chwilę o ziemię. Przypominałem sobie, jak ten słonia. Nie mam pomysłu więcej. Wyczerpałem się trochę na naszych opowiadaniach, nie mam pomysłu.
Nie, ja chciałem tylko powiedzieć, że... Ja chciałem tylko... Dlatego wrzuciłem go na koniec, żeby powiedzieć, że jest coś takiego i jest to ciekawe bardzo.
Spoko.
Dobrze, wyczerpaliśmy się trochę na opowiadania.
Wyczerpaliśmy się, czas na piłkę w trybuny.
Czas na piłkę w trybuny. Luke F. czy pisze do nas, wewnątrz pojazdu bojowego przekaz sygnału może odbywać się po kablu. Albo jest to prosta kwestia niewielkiej odległości. Największym problemem z dronami jest zakłócanie i możliwość schakowania sygnału przez wrogie siły. Rosjanie mają taki zestaw ciężarówek, z których jedna to mobilna elektrownia, która może służyć do przejmowania dronów. Prawdopodobnie Iran użył tego zestawu do przejęcia RQ-170. Nie wiem, co to jest. Aha, przepraszam, 170 kilka lat temu. A dobra, RQ-170, nie 170 kilka lat temu.
On jakby co komentuje właśnie naszą rozmowę na temat tego, dlaczego tylko używane są te zestawy Oculus do sterowania czołgiem, a nie zdalne sterowanie czołgiem.
Tak, tak. Zakłócanie jest prostsze, nawet mały samolot jak F-16 może przenosić stosowny zasobnik. Rozwiązanie może być AI, o którym mówiliście, ale jeszcze to trochę zajmie.
I to jest bardzo sensowna odpowiedź, też taka, którą powiedział mi Mateusz, mój znajomy ze Szczecina, kiedy mu opowiedziałem o naszej rozkminie. Mhm. Że faktycznie no, to jest powód, bo ja nie mogłem wymyślić powodu, nie? Dla którego nie lepiej byłoby mieć drona.
Nie, to prawda jest, że z hakowanie dronów jest to ciągle problem. Nawet był taki motyw, że koleś wymyślił swoje oprogramowanie do hakowania dronów. Nie wiem, czy gadaliśmy chyba
tak,
o tym.
Tak, gadaliśmy o to, że drony latały i porywały inne drony.
I porywały, i nadawały, robiły spoofing, podawały się za kogoś innego i podawały się jako router ten, który, ten dostawczy i hakowały drona, dodając go do swojej wielkiej hordy dronów.
No, wyobraź sobie, że jedzie, wysyłasz mały samolocik i po chwili wszystkie czołgi lecą za samolocikiem jak koty za
super.
Czymś.
I próbują uderzyć czerwony punkt.
Tak.
Atakują Japonię, bo na ich flaga to jest jeden wielki czerwony punkt.
Reptile 1990, czyli 24-letni Reptile, pisze do nas: hej, dobry odcinek. W ramach tego, co omawiacie w okolicach godziny 9, ja tutaj dodam, że to chodzi o moment, kiedy mówimy o sztucznej inteligencji, polecam dobre opowiadanie Philipa Dicka, The Electric Ant. I ja tego opowiadania nie pamiętam, ale sobie odświeżę, bo miałem na Dicka ostatnio fazę. Także dzięki, Reptile. Przyjęliśmy.
Ja nie pamiętam Electric Ant.
Ja też nie właśnie, ale przypomnę sobie, także zdam raport, jak je znajdę. Matilda Aurora podesłała nam zdjęcie PlayStation 3 zbandlowanego z Biblią.
To jest super.
I tylko z Biblią, bo jest to dla mnie dziwne, bo rozumiem, jakby to było w zestawie na przykład z Diablo, żeby, wiesz, zrównoważyć zło. Masz zło i masz dobro. A tak to ta Biblia się trochę marnuje.
Mogłoby kosztować 666 zł i wydaje mi się, że byłoby spoko.
Może dlatego ta Biblia tam jest. Nie ma problemu, jeśli Biblia jest do tego, nie?
Jeśli kosztuje 666?
No, jeśli płacisz szatańską monetą.
Szatańską cenę za Biblię?
Szatańską monetą płacisz.
Płacisz szatańską monetą za Biblię. Klaudia też pisze do nas: za każdym razem, nie tylko w tym odcinku, kiedy mówiliście o sztucznej inteligencji, na myśl mi przychodzi film Her. Polecam, którzy jeszcze nie widzieli, minimalistycznie pokazana przyszłość. Genialna przemiana systemu w samodzielnie myślący komputer. I tutaj, jak już mówiliśmy w tym odcinku, widzieliśmy, jest spoko i polecamy wszystkim.
Tak jest, bardzo polecamy. Dobry, dobry film. Anon, w sensie anonimowy, pisze do nas: Marvel to też nauka, i linkuje konferencję naukową Uniwersum Marvela, co powinno podobać się Mateuszowi z pewnego powodu, który zaraz wyjawi, ale najpierw powiem wam, jakie są proponowane tematyki wystąpień. Konwencja superbohaterska w ujęciu Marvela, antropologia i aksjologia Multiversum Marvela, Uniwersum Marvela jako zwierciadło przemian społecznych, politycznych i obyczajowych.
Spoko.
Toposy kulturowe, marvelowskie kurioza, zarządzanie i projektowanie uniwersum, bla bla bla. Dużo tych rzeczy. Zabawniejsze nie są aż tak. Ale Mateusz pisał maturę o Marvelu, o ile dobrze pamiętam.
Tak, ustną.
O superbohaterach robiłeś.
Tak, robiłem. Robiłem. No w sumie tak. Temat się nazywał Herosi XXI wieku. Analiza postaw i kreacji bohaterów komiksu.
No patrz, czyli... ja napisałem magisterkę na ten sam temat praktycznie wiele lat później.
Spoko. Ja generalnie skupiałem się na tym, w jaki sposób postacie są kreowane i w jaki sposób ta kreacje w tej komiksowej literaturze ewoluowały. Czyli na przykład mówiłem, że zaczęło się od Supermana, który był takim kolesiem kompletnie bez wad praktycznie, i z czasem na przykład powstał Spider-Man, który był nastolatkiem, trafiał do wszystkich odbiorców komiksu praktycznie bezpośrednio, bo miał te same problemy co oni, a dodatkowo zmagał się z problemami życia codziennego i dodatkowo był superbohaterem też, nie? Więc pokazywał się...
Problem życia codziennego, doktor Octopus porwał moją ciotkę.
No, ale tak to chodziło, nie? A dodatkowo mówił, ale chcę się umówić z Mary Jane, a ona mnie nie zauważa, co robić, nie? I tego typu rzeczy. Ja bardzo mi się to podobało, uniwersum Marvela. Mówiłem o Marvelu i o DC też, nie? Mhm. W szczególności mówiłem, że DC i Marvel nigdy się nie mogą spotkać.
Tak, a nauczyciele uronili łezkę wtedy.
No, a co ciekawe, teraz wychodzą gry bodajże Street Fighter kontra chyba DC i Mortal Kombat kontra Marvel.
No, bo Mortal Kombat DC już było.
Tak, i te mówią, że kolesie dają nam wszystkie kolesie, że dają nam wszystkie możliwe kombinacje oprócz tych, których byśmy chcieli, czyli Street Fighter kontra Mortal Kombat i DC kontra Marvel. Ciekawe, czy to prawnie by przeszło.
No, nie wiem, dlaczego nie było nigdy.
Podejrzewam, że nie zgodziliby się na to ich twórcy, chociaż...
Bo kto miałby tą grę zrobić? Bo jedno ze tych dwóch studiów robiłoby tą grę. Chyba, że zrobiliby dwie konkurencyjne. Jedną w stylu Mortala, a drugą w stylu Street Fightera.
Może by zrobił po prostu ktoś inny.
Lubicie te gry? To może dostaniecie grę zupełnie od kogoś innego. Uję wam w dupę.
Nie no, Capcom by je robił, nie? Bo Capcom zajmuje się bilobijatykami.
Tak, no. Capcom robił jakąś taką grę, gdzie pojedynkował się z innym uniwersum. Capcom kontra coś tam to było. Nie pamiętam.
No, ale... Capcom versus Marvel właśnie.
Ale nie, bo było też Capcom versus... Nie pamiętam, to było dawno temu. Nieważne.
Marvel versus Capcom. Nawet trzy części wyszły tego.
Wow.
Była zajebista gra. To była ta gra, w której mogłeś ustrzelić combo w ogóle 250 hits. Co napierdalałeś kogoś, zamieniałeś, wiesz, zmieniałeś się w superbohatera, jeszcze przychodził ktoś inny, wskakiwali dwie osoby na ekran i napierdalały. To było strasznie fajnie zrobione. Strasznie trudna gra też to była, o ile dobrze pamiętam.
I to jest koniec naszych
jest
listów.
Koniec naszych
news. Coś jeszcze mamy na aftershow.
Na aftershow ja chciałem powiedzieć o paru rzeczach. Chciałem powiedzieć o tym, że o czymś, co mnie urwało dupę. Przede wszystkim w YouTubie, jeżeli wejdziecie na jakikolwiek film YouTuba, który ma podpisy, to na dole, tam gdzie jest informacje, udostępnij, dodaj do i tak dalej, jest też napis lista dialogowa. Czyli w trakcie, jeżeli wejdziecie sobie na jakiegoś komika, może dam wam jakiegoś dobrego komika.
To chodzi o captions czy co?
Tak, że podpisy są nie tylko w tym konkretnym tym, ale także jest opcja lista dialogowa.
I on wtedy interpretuje sam, co słychać.
Przy okazji dajemy wam też tutaj link do zajebistego komika, który mnie kompletnie zniszczył. Wczoraj, który ma świetnie gra na one-linerach. I no jest tak. Faktycznie, kurwa, lista dialogowa, co mi urwało dupę kompletnie, że taka prosta rzecz, kiedy jakieś konkretne napisy się wyświetlają, one nie są poprawne, nie, bo one są generowane automatycznie, To nie zmienia faktu, że super się na to patrzy, że możesz nawet znaleźć konkretną minutę filmu, gdzie ktoś coś mówi, więc możesz użyć Ctrl F, żeby wyszukać tekst.
Co ty, w ten sposób?
No, wchodzisz na przykład na ten stand-up comedian i mówisz, że on mówi o Rosji, bo mówi o Rosji też. No to włączasz listę dialogową, dajesz Ctrl F, piszesz Rasię i on ci znajduje, że to dzieje się w 3.21.
Dobra, znalazłem transkrypt, faktycznie. Zaraz przetestuję, czy to działa u nas.
No działa. Znaczy, no u nas nie będzie działało, bo my nie mamy transkryptu, bo nie mamy polskiego analizowanego automatycznie. Więc nie będą dodane napisy.
Well, fuck Szkoda. You guys.
Ale powinno to niedługo dojść, więc...
dojść.
No, jeżeli takie coś doda YouTube, że w konkretnym języku rozpoznawanie, być może nauczy na naszych podcastach rozpoznawania głosu, więc byłoby super.
No pewnie, nie, no wiesz, mam nadzieję, bo nie będę musiał dodawać tych linków, co ludzie prosili.
To nie, no, ja liczę, że to się niedługo stanie. Ciekawe, że to może w amerykańskich podcastach może to by było. I ciekawe, czy to jest dodawane do każdego, czy to jest jakaś Wydaje mi się, że to może być opcja po prostu, wiesz? Mhm. Te napisy, bo w niektórych na przykład komikach tego nie widzę.
Może to jest opcja? Ja poszukam, może faktycznie mogę włączyć coś takiego, jak będę dodawał.
Nie, w sumie nie. We wszystkich angielskojęzycznych widzę coś takiego.
Chuj umie wykryć pewnie.
Spróbuj zobaczyć, czy da się dodać napisy, opcję napisów do tego.
Zobaczę.
Ale to jest kozackie. Jeżeli to by weszło po polsku, to by było spoko bardzo.
Byłoby, no.
Zwłaszcza, że dla tych czytaczy. Co, odpadasz?
Mój mózg zaczyna odpływać, jest pierwsza 15. Ostatnio chodzę wcześniej.
No bo skończyłeś grać w Dark Soulsy.
Trochę, no.
To ja jeszcze chciałem jedną rzecz polecić, korzystając z tej okazji. Randall Monroe, czyli twórca XKCD, zrobił wystąpienie na TEDzie, w którym mówi o tym, o swoich komiksach, co by było gdyby. Randall Monroe jest generalnie nie tylko rysownikiem, ale także fizykiem, matematykiem i tak dalej, więc zajmuje się bardzo... No zajmuje się nauką w szerokim tego pojęciu i opowiada o swoich komiksach, w których tłumaczy, co by było... Ludzie mu przysyłają pytania i on je tłumaczy za pomocą komiksów. I pytanie, które na przykład rozkminia tutaj, to jest, co by było, gdyby ktoś rzucił piłką baseballową z prędkością bliską prędkości światła. I on opowiada o tym, jak piłka, trafiając w atomy, te atomy powietrza nie mogłyby odejść na bok, bo by leciała tak szybko, więc zaczęłyby się tworzyć małe fuzje jądrowe, rozbicia atomów poprzez takie duże zderzenie, tworząc wielkiego firebola, przede wszystkim wielkiego firebola z przodu. Przed tym jeszcze szłaby wielka fala promieniowania rentgenowskiego, która jest tworzona przy faktycznie rozbijaniu atomu, która zdezintegrowałaby na przykład pałkarza, który zgodnie z zasadami baseballa mógłby zostać uznany za trafiony piłką i mógłby zająć pierwszą bazę.
Zająłby pierwszą bazę i całą okolicę.
Świetnie, bardzo fajnie to opowiada. Polecam wam to.
Słuchaj, znalazłem tą rzecz, o którą prosiłeś. Mogę dodać captions tutaj, a automatyczne, tylko że muszę wybrać język. Polski. Języków jest bardzo, bardzo dużo, ale nie ma polskiego jeszcze. Mogę wybrać rosyjski, bo może będzie podobny w brzmieniu. Ale nie ma polskiego jeszcze.
Na pewno nie ma polskiego.
Jest tak, jest duński, angielski, francuski, niemiecki, włoski, japoński, koreański, portugalski, rosyjski i włoski. Hiszpański. Jest ogromna liczba wszystkich języków i na niej jest polski, ale jest wyszarzony, to znaczy, że jeszcze nie dodali tej możliwości.
No to pozostaje nam tylko chwilę poczekać.
A czekaj, jak wybiorę rosyjski? No tak, no nie wiadomo jak długą chwilę, nie?
No ale nie będzie cyrylicą?
I daję... Co?
No, dobra, no spoko, olejmy to na razie.
Tak. Także ten. Fajnie, może będzie to opcja w przyszłości, na razie jej nie ma.
O Jezus, ale dobrze mi się nagrywało ten odcinek, szczególnie motyw ze znalezieniem gazetki.
To była najbardziej epicka chwila, którą zapamiętamy na wieki. Jak znajdziemy więcej tego, to może jeszcze zrobimy specjalny
Konrad
odcinek.
Konrad powinien mieć jakieś ten... Jeszcze...
Tak, tylko ja
pisałem... Konrad ma czerwonego Drozda, przynajmniej część jeszcze pierwszą i drugą.
Tak. Ja wiem, że komiksy robiłem potem, także nie wiem. Ale to by było na tyle. Nasz podcast znajdzie się na ibpodcast.blogspot.com. Mateusza na Facebooku Latawki Wrocław, mnie na stronie konradokoński.com bez ani, ponieważ nie ma w takiego czegoś. I to byłoby wszystko, czy coś jeszcze chcieliśmy powiedzieć?
To byłoby wszystko. Mówił do was Mateusz Żarkowski, przyszedłem tu nagrywać podcast i ruchać laski. I skończyły mi się laski i przestałem nagrywać podcast.
I Konrad Okoński najlepiej smakuje schłodzony. Do usłyszenia za tydzień. Hej.
Jo, do zobaczenia.
Aha, czekaj.
Co?
PS. Nieczyste zagrywki umarły.
Nie!
Nasz ulubiony podcast polski został zamknięty.
Jeżeli o tym powiedziałeś, to wejdźcie na grupę Nieczystych Zagrywek, jeżeli słuchacie Nieczyste Zagrywki. Wejdźcie na stronę Nieczyste Zagrywki. Jest tam petycja, która jest przeciwko zmianie polityki serwisu gry.pl i podpiszcie tą petycję. Może coś się uda te Nieczyste Zagrywki zachować.
Tak jest.
Ratujmy Nieczyste Zagrywki.
Trzymamy kciuki za zagrywki. I tymczasem...
A jeśli nie, to będziemy świętować na waszych grobach, bo pewnie przejmiemy waszych słuchaczy.
Haha.
O Jezu, liczymy na to, że ta zmiana nie ulegnie i będziecie mogli z nami zostać, dlatego że czego będę słuchał w drodze samochodem?
Tak jest. No.
Ja pozdrawiam Nieczyste Zagrywki.
Pa, pa.
Pa, pa, do zobaczenia.